Można już, panowie?
Dziękuję. Proszę o zajęcie miejsc. Na sali jest w tej chwili dwa. Na sali jest w tej chwili 21 osób, radnych miasta Poznania. Otwieram 33. sesję Rady Miasta Poznania. Porządek dzisiejszej sesji wraz z zaproszeniem i formalnym dokumentem zwołania sesji został Państwu dostarczony. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszej sesji. Po punkcie pierwszym jest punkt drugi, czyli komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować o następujących rzeczach. Do Rady Miasta wpłynęły dwa dokumenty. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego wejściem w życie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniego Klina Zieleni. Ponadto skarga prokuratora okręgowego na uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Dotyczy to najogólniej rzecz biorąc tej części uchwały, która dotyczy opłat za parkowanie w soboty. Prokurator okręgowy. Ponadto przekazałem Państwu dwa dokumenty, których sporządzenie jest wymagane statutem. Po pierwsze, od poprzedniej sesji do Rady Miasta wpłynęły cztery skargi i we wszystkich wypadkach Rada nie była, czy nie jest organem właściwym. W sprawie jednej właściwym organem jest Sąd Powszechny, kolejnej Wojewoda Wielkopolski, kolejnej Sąd Administracyjny i jedną skargę zgodnie z właściwością przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Druga informacja to informacja o złożonych interpelacjach w drugim kwartale bieżącego roku. Łącznie złożono 172 interpelacje na 136 zostały złożone w terminie 21 dni zgodnie ze statutem odpowiedzi. Na 36 kolejnych interpelacji w dniu sporządzenia tego dokumentu, czyli 1 lipca, były te 36 pozostałych w trakcie opracowania. Pełen wykaz tych interpelacji jest do Państwa dyspozycji i przekazałem to już Państwu. Ponadto zostałem poproszony przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu o przekazanie takiej informacji, że w przyszłą niedzielę, czy najbliższą niedzielę 17 lipca na dziedzińcu Urzędu Miasta odbywać się będzie festyn Warkocz Magdaleny. Ten festyn, który odbywa się tutaj od wielu lat co roku i w związku z tym nie będzie możliwości parkowania na drugim dziedzińcu w przyszłą niedzielę. Chciałbym też Państwa poinformować, że w tej chwili na sali sesyjnej przebywa grupa radnych samorządowców z Ukrainy, która przebywa w Poznaniu od niedzieli do końca tygodnia z taką wizytą studyjną. Zapoznają się, w jaki sposób funkcjonuje samorząd w Poznaniu i w Wielkopolsce. Wczoraj bardzo ciekawe spotkanie z Państwem mieliśmy, z Panią Przewodniczącą Mańkowską. I zabrać chciała głos w punkcie komunikaty przedstawicielka tej grupy, pani Natalia Fedorenko z miejscowości Berisław. I jeśli można w tej chwili, to poprosiłbym o krótką wypowiedź panią Natalię.
Доброго дня усім присутнім, шановний пане головуючий, президія.
Дзень добрий, шановні панство, шановне пані переводниче, шановні панове, панство радні, шановні обецні.
гості запрошення. Дозвольте від імені депутатів із України подякувати вам за те, що ви знайшли час, змогу прийняти нас у своїй країні, у своєму місті, у своїй раді.
Дякую панству за те, що знайшли час і можливість, аби гостити нас в своєму краю, в своєму місті і в своїй раді міста.
В нашій делегації присутні депутати із 6 областей України. Це Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська.
Вśród radnych obecnych w naszej delegacji są radni rad miejskich z obwodu chersońskiego, mykołajowskiego, odeskiego, dniepropetrowskiego, zaporizkiego i charkiwskiego.
Дякуємо вам за те, що ви знайшли змогу поділитися своїм досвідом, своїми методами, проектами, дозволили нам бути присутніми сьогодні на вашій сесії.
Dziękujemy Państwu za to, że zezwoliliście nam na obecność na dzisiejszej Państwa sesji oraz za to, że jesteście chętni i dzielicie się z nami swoimi doświadczeniami, swoimi dobrymi praktykami i najlepszymi i najskuteczniejszymi metodami prac.
Дозвольте, шановний пане головуючий, звернутися саме до вас, і ми хочемо подарувати вам невеличкі сувеніри українські, зроблені власноруч. Ну, перший сувенір, це ми його називаємо депутатське дерево, воно зроблене у вигляді серця, це наш керуючий Олександр Примостка, а гілочки жовто-блакитні, це ми усі депутати.
А позвольте, панство, що звернутися до pana przewodniczącego i na jego ręce pozwólcie, że przekażę takie nasze skromne upominki z Ukrainy. Przede wszystkim to jest ten upominek został zrobiony własnoręcznie przeze mnie i to jest drzewko. Ono się u nas nazywa drzewkiem radnych. Ono jest zrobione w kształcie serca i ono jakby symbolizuje naszego przewodniczącego naszej rady, naszego miasta Borysław, a pozostałe gałęzie to są deputowani, czyli radni naszej rady miasta. To jest pierwszy upominek, pierwszy prezent taki od nas, własnoręcznie robione, powtarzam.
Другий – це сувенір українська лялька-мотанка, яка ми даруємо вам, вона теж зроблена власноруч, хай вона вас захищає, оберігає. Це лялька, жінка без обличчя, вона не уособлює жодної жінки, і тому у неї немає обличчя, і вона виконує тільки захисну функцію. Хай ця лялька-мотанка українка оберігає вашу раду і вас особисто.
A drugi prezent też robiony własnoręcznie, to się nazywa dosłownie lalka motanka, czyli taka lalka wykonana własnoręcznie i to jest w kształcie kobiety bez twarzy. Ona nie symbolizuje żadnej jakiejś konkretnej kobiety Ukrainki, ona po prostu symbolizuje kobietę jako tą, która chroni ognisko domowe i chroni od różnego złego i różnych złych zajść. I więc ten prezent jest po to, żeby ta nasza lalka motanka chroniła waszą radę miasta od wszystkiego, co jest złe.
Ну і третій подарунок – це витинанка, зроблена в українських кольорах з українськими символами, саме символи України.
І третій презент – то є така теж власноручно зроблена витинанка власне, теж в українських кольорах з українським годлем, і аби то було теж на пам'ятку о нашій дійшій візиті у панство.
Ще раз вам дякуємо за те, що ви дозволили бути нам присутнім, хай береже вас Господь. Дякуємо вам.
І раз ще дякую панству за те, що нас під'їлися, гостите, за те, що дозволите нам на обецність на дійшій вашій сесії Ради міста. І нех хроні вас Пан Бог. Всього найліпшого.
To nie ja serce, tylko wy jesteście wszyscy te gałązki tutaj.
Ale jak to byś był, to by była wątroba. A może wątroba?
Ja bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej Rady i za te pamiątki i każdy z nich będą też strzec roztropności tej Rady dzisiaj w czasie sesji i myślę, że nie tylko dzisiaj. Dziękuję za wizytę i życzę, żeby dalsze dni, bo jeszcze zdaje się 4 dni wizyty zostały, były owocne i przydatne i służyły również waszej pracy samorządowej na Ukrainie. Serdecznie dziękuję. W dalszym ciągu punktu komunikaty wiem, że jeszcze pani dyrektor Kocięcka chciała tak zabrać głos. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, na prośbę pana prezydenta Jaśkowiaka chciałabym Państwa poinformować o kluczowym zdarzeniu przy jednej z największych umów prywatyzacyjnych, jakie mieliśmy okazję realizować jako miasto Poznań. 20 grudnia 2001 roku została zawarta umowa prywatyzacyjna Poznańskiej Energetyki Cieplnej. W latach 2002-2016 z tytułu zbycia akcji posiadanych w tej spółce miasto Poznań uzyskało prawie 297 milionów złotych, dodatkowo ponad 15 milionów złotych z tytułu dywidendy. W miesiącu czerwcu potwierdziliśmy sobie realizację inwestycji gwarantowanych wynikających z tego porozumienia i chciałabym poprosić pana prezesa Świątka, obecnie firma działa pod nazwą Veolia Energetyka Cieplna, o krótką informację, jakie w tym 14-leciu wydarzyły się kluczowe zdarzenia i jak nam poprawiła się sytuacja na terenie miasta Poznania.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Mam zaszczyt dzisiaj w imieniu Veolia Energia Poznań zaprezentować kilka komunikatów z tego okresu 14 lat. Co się zdarzyło w ciepłownictwie od momentu, kiedy Rada Gminy powierzyła Dalki Poznań wykonywanie zadania własnego w zakresie zaopatrzenia w energię. Wiem, że mam bardzo mało czasu. Niech Państwo traktują to jako taką informację bardzo hasłową, komunikaty. Natomiast już w tym momencie zapraszam, Panie Przewodniczący, na ręce Pana składam zaproszenie dla radnych, dla komisji, aby być może przy jakiejś okazji bliżej zapoznać się z tą branżą. Siedzimy teraz wszyscy w Karolinie, wiele się tam dzieje. Otóż zacznę od komunikatu podstawowego, od przyczynku tej dzisiejszej naszej informacji, inwestycje gwarantowane. Dalkia zobowiązała się zrealizować program inwestycyjny w wysokości 530 milionów złotych. Nie wchodząc w szczegóły, ten program inwestycji gwarantowanych został zrealizowany do 31 grudnia 2013 roku, to jest kwota 533 milionów. Oprócz tego jeszcze 9 milionów dodatkowych inwestycji w tym okresie, które pochodziły ze zobowiązania sprzedaży majątku. 13 czerwca szef Veolii Energii Polska i prezydent Poznania podpisali dokumenty, które potwierdzają zakończenie realizacji gwarantowanych inwestycji. Oczywiście to nie jest jeszcze zakończenie umowy i zobowiązań wynikających z umowy. Co się w tym okresie stało, na co przeznaczyliśmy pieniądze? Krótkie przypomnienie, no segmenty, które obsługuje Veolia w Poznaniu, to są oczywiste, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, po tej lewej stronie jesteśmy na ogół utożsamiani z ciepłem i dystrybucją ciepła. Natomiast oprócz tego w tym okresie rozwinęły się usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usług elektroenergetycznych, jak również usług zarządzania majątkiem technicznym. Co się zmieniło w branży przez te 14 lat? To są dane z założeń do planu zaopatrzenia w energię. Generalnie bilans zapotrzebowania na ciepło miasta Poznania spadł blisko około 40%. Jest to symptom zmian we wszystkich miastach w Polsce. No po prostu oszczędza się energię, termorenowację i tak dalej. Natomiast bardzo wzrósł udział pokrycia tego zapotrzebowania przez miejską sieć, to jest z tych 30 kilku % do 50. Do tego jeszcze Veolia ma źródła gazowe, także dzisiaj Veolia pokrywa 60% zapotrzebowania miasta. Co w zakresie rozwoju sieci? Otóż w tym okresie 14 lat przyłączyliśmy do systemu sieciowego około 500 w sumie megawat. To jest mniej więcej połowa stanu z 2002 roku. System poznański w 2002 roku miał około 1000 megawat i 500 zostało przyłączone. Natomiast z tych 500, chciałem zwrócić uwagę, że aż 40% to są kotłownie, paleniska, różne źródła, nie tylko nowe kubatury. Miejski system Poznania bardzo się rozwinął. Tutaj tymi kolorami zielonymi na obrzeżu są nowe obszary, które jeszcze w 2002 roku definiowane były jako poza zasięgiem miejskiej sieci. Dzisiaj Morasko, Szczeszyn, Marcelin to są już obszary zasilane z miejskiej sieci. To był jeden kierunek rozwoju sieci. Drugi, nie mniej istotny, ten kolor ciemny, to jest wejście w zurbanizowane części miasta Wilda, Łazarz, Jeżyce i umożliwienie właśnie tam zmiany systemów zasilania. Oczywiście kierunek inwestowania, ten rozwój sieci to rewitalizacja, to telemetria, to wymiana sieci. Nie będę tu wchodził w szczegóły, chciałbym tylko podkreślić, że obojętnie którą z liczb tu Państwo porównają do stanu wyjściowego z 2002 roku, to jest mniej więcej 50% rozwój systemu ciepłowniczego miasta w tym okresie 14 lat. 180 km sieci, 4 miliony, czy budynki, obojętnie jaką liczbę weźmiemy, to jest blisko 50% rozwoju systemu. Oczywiście chciałem podkreślić, że nie działo się ten rozwój, nie dział się, jakby powiedzieć, kosztem mieszkańców w rozumieniu jakiegoś wzrostu cen. Wzrost cen w tym okresie tak generalnie był na poziomie inflacji. Natomiast mając na uwadze to, iż nastąpiło zmniejszenie zużycia energii u naszych klientów, realne koszty zaopatrzenia w ciepło dla mieszkańców spadły. My szacujemy, że to jest spadek około 10%. No i niezwykle na koniec istotna rzecz, środowisko. Kilka liczb, te 142 tysiące ton likwidowanej emisji różnej, to są właśnie likwidacje źródeł w tym okresie. To były programy uciepłownienia tych dzielnic Łazarz, Wilda, Jeżyce, o których wspominałem, ale to są też programy, które nadal są kontynuowane, na przykład program Kawka, program Trzymaj Ciepło, wspierające ograniczenie niskiej emisji. Jeśli chodzi o rozwój systemu ciepłowniczego miasta Poznania, a właściwie jego modernizację, kontynuowane będą zadania w zakresie likwidacji źródeł, likwidacji palenisk, modernizacji sieci. Nie będę tutaj już wchodził w szczegóły. Na koniec jeszcze w tym elemencie środowiska podam, że ten cały rozwój sieci, ten 50% rozwój systemu sieciowego ma służyć rozprowadzaniu ekologicznej energii, energii produkowanej w Karolinie, wysokosprawnej kogeneracji z najwyższymi wymogami ochrony środowiska narzuconymi przez Unię Europejską. Tu są zmiany w ostatnich latach w zakresie ochrony środowiska, które miały miejsce w Karolinie w zakresie odsiarczania, odazotywania, odpylania. Ja tu podkreślam przy różnych okazjach, że Karolin po tych modernizacjach będzie emitował pyłów mniej więcej tyle, co 40 budynków z ogrzewaniem piecowym. Kilka słów na temat przyszłości. My bazujemy w Poznaniu na Karolinie, jeśli chodzi o źródła ciepła i na źródłach szczytowych, które tu są zaznaczone, Rokietnicka, Kopanina. Natomiast to już nie jest tajemnicą, Garbary, elektrociepłownia Garbary,
zakończyła produkcję energii w bieżącym roku i tam w tym miejscu już jest tylko, będzie z punktu widzenia technologicznego przepompownia. Ostatni już slajd, ciągły rozwój sieci w kierunku inteligencji. Chcemy jako Veolia się wpisać mocno w to inteligentne miasto, smart city, tą politykę, a więc zarządzanie siecią. 100% naszych klientów jest opomiarowanych w systemie telemetrii, 100% naszych odbiorów może być zarządzanych centralnie energią, ale chciałem też zwrócić uwagę na ten cały łańcuch energetyczny, którym Veolia kieruje w Poznaniu. Od źródła ciepła, w którym mamy oprócz biomasy, węgla, gazu, również rozpoczyna się wykorzystanie odpadów komunalnych do produkcji energetycznej, aż do samego końca, a więc do grzejnika, gdzie pomagamy naszym klientom, zarządzając, jak to się mówi, popytem, oszczędzać energię. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Ja sądzę, że to są bardzo ciekawe informacje, natomiast mam wrażenie, że my dzisiaj jesteśmy nieprzygotowani w ogóle do podjęcia jakiejkolwiek rozmowy czy wysłuchania tego. Ja sądzę, że dużo właściwsze byłoby zrobienie takiej prezentacji na branżowej komisji, a nie dzisiaj wobec gremium, które jest kompletnie nieprzygotowane do tego, żeby tej informacji wysłuchać, bo mamy w głowie 50 punktów sesji, które nas czekają w tej chwili. Dziękuję bardzo. W dalszym punkcie komunikaty pan radny Michał Boruczkowski.
Panie przewodniczący, ja chciałem zaproponować generalnie jedno wprowadzenie do porządku obrad jednej uchwały nazewniczej. Natomiast aby wprowadzić uchwałę, potrzebna jest większość bezwzględna głosów za, a widzę, że jest trochę niewiele ponad kworum. Dodatkowo państwo radni się jeszcze zbierają. Czy byłby problem, by zaproponować to, by uzasadnił i przeprowadzić głosowanie może po uchwałach dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego, czyli po punkcie 12, czy byłby z tym problem? By dać po prostu większej ilości radnych jeszcze szansę.
Każdy radny ma prawo zgłosić uwagę do porządku w dowolnym momencie, więc i tak zawsze było, w związku z tym to jest do wyboru pana radnego.
To w takim po punkcie 12.
A my wszyscy wiemy, że do wprowadzenia potrzeba bezwzględnej większości. Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Zgłosiłem się w sprawie zmiany porządku obrad, ale muszę powiedzieć, że podobnie jak pan przewodniczący, trochę zdziwiłem się tą prezentacją dotyczącą Veoli. Sam miałbym do tego kilka pytań, między innymi o tym, co dzieje się z zyskami Veoli, na ile zostają w mieście i w Polsce, na ile jadą do Francji, ale to nie jest miejsce i myślę, że taka forma nie powinna mieć miejsca i tu się z panem przewodniczącym zupełnie zgadzam. Chciałbym zaproponować wprowadzenie do porządku obrad uchwały skargowej w sprawie skargi pani AKJ na prezydenta miasta Poznania. Uchwałę przygotowała Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania. To jest projekt uchwały 596/16. I jeśli już jestem przy głosie, to mam pytanie, czy pan prezydent zgłosił także uchwałę 595 w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce, bo mam informację, że tak, ale chciałbym zapytać, czy dotarła ta prośba też do pana przewodniczącego.
Ta uchwała jest u mnie i mam ustne informacje, że jest taki zamiar, więc myślę, że możemy uznać, że w tej chwili zgłaszamy wspólnie ten projekt do porządku. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski się zgłasza. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, dokładnie tak. Chciałem właśnie potwierdzić chęć zgłoszenia do porządku obrad w punkcie 36b uchwały właśnie ustanowienie Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Jest to uchwała, która była właśnie wydyskutowana wszystkim dzięki też pracy radnych Komisji Oświaty i Wychowania. I też taka była wyrażona intencja, wola ze strony państwa radnych, żeby właśnie na tę sesję dzisiaj ten projekt uchwały przedłużyć, co niniejszym czynie.
Ja od razu powiem, że w tej sytuacji uzupełnienie o ten projekt skargowy bym proponował, żeby to było od razu 36 następne. To byłoby A, to byłoby B, bo to jest też dotyczy oświaty, więc byłoby w jednym miejscu. Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Wysoka Rado, wycofuję z porządku obrad punkt 41. To jest projekt uchwały PU 564 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, którym właścicielem lub zarządzającym jest miasto Poznań. Ten projekt uchwały zostanie wprowadzony ponownie pod obrady Wysokiej Rady na drugą sesję wrześniową. Zostaną doprecyzowane przez Zarząd Transportu Miejskiego istotne informacje dotyczące wyłączenia niektórych przystanków z możliwości operowania na nich przez prywatnych przewoźników i taka informacja zostanie przedstawiona Wysokiej Radzie. Wycofuję także z porządku obrad punkt 46, to jest projekt uchwały PU 571 w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. Dyskusja na Komisji Gospodarki Komunalnej pokazała, że jesteśmy jeszcze nie gotowi do tego, żeby ten projekt uchwały trafił na sesję. Ja mimo wszystko chciałbym go skierować też na drugą sesję wrześniową, więc gorąca prośba do radnych. My jesteśmy do dyspozycji, Zarząd Zieleni Miejskiej wszystkie uwagi w stanie jest wysłuchać. Natomiast jest jedna uwaga dosyć istotna, ponieważ ten projekt był dwukrotnie konsultowany z radami osiedli. Wydaje się, że trudno było w tej chwili po raz trzeci przez prezydenta przekonsultować z radami osiedla. W związku z tym pewnie jest tak, że ewentualne zmiany musiałyby być jednak w formie poprawki wprowadzonej. Także tak jak powiedziałem, oczywiście możemy odwlec, ale proponuję przyjąć za taką datę graniczną drugą sesję wrześniową. Oraz proszę Wysoką Radę o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały PU 594/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru mających znaczenie dla wspólnoty Fortyfikacja w Poznaniu. Ten projekt udało się dzisiaj zaopiniować Komisji Ochrony Środowiska. I proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał PU 598 i 599/16 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania i wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. Kwestia dotyczy programu Brama Zachodnia, przebudowy trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego. Środki przeznaczone na dokończenie realizacji inwestycji w związku z zerwaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pan prezydent Jędrzej Solarski jeszcze się zgłaszał.
Jeżeli można, bardzo prosiłbym o wprowadzenie punktu dotyczącego porozumienia pomiędzy, wyrażenia zgody Rady Miasta na zawarcie porozumienia pomiędzy POSUM-em a pogotowiem ratunkowym w kwestii wynajęcia powierzchni powyżej 3 lat. Będzie to przedstawiał pan dyrektor Nycz. Jeżeli mógłbym prosić, to raczej w pierwszej części, a tak, żeby pan dyrektor Nycz mógł w sposób tu dojechać. Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz tak, po przyjrzeniu się temu, ja bym zaproponował tak, żeby projekty dotyczące zmian w budżecie, w WPF-ie i fortyfikacji umieścić po punkcie 31, żeby projekty te dwa, o których mówiłem, związane z nagrodą i ze skargą w obszarze oświaty umieścić po punkcie 36, a w takim razie może ten dotyczący już w jednej grupie posumu też po 31 po budżecie po prostu. To on by tego mógł dotyczyć. Teraz jeśli można sukcesywnie podsumuję to, co mamy do przegłosowania, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, w porządku sesji. Po pierwsze dwa punkty, 41 i 46, czyli PU 564 łamane na 16 i PU 571 łamane na 16 zostały wycofane z porządku dzisiejszej sesji przez autorów, a teraz przystąpimy do decydowania o zmianach w porządku dzisiejszej sesji. I najpierw wniosek o uzupełnienie o punkt 31a, czyli projekt uchwały PU 594 łamane na 16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej granic obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu. Czy jest głos przeciw? Głos przeciw? Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z tego co wiem, ta uchwała była co prawda na Komisji Ochrony Środowiska, natomiast nie było jej na Komisji Polityki Przestrzennej. Ona dotyczy spraw własnościowych, przeznaczenia tych obszarów. Jest wprowadzana bardzo szybko i zawiera bardzo dużo zagadnień. Być może nic szkodliwego tam nie ma, być może, ale między innymi Komisja Polityki Przestrzennej powinna mieć i wszyscy radni, bo przecież ta uchwała wpłynęła wczoraj, powinniśmy mieć czas na jej zapoznanie się z nią i z jej skutkami, dlatego daję głos przeciwko wprowadzenia jej do porządku.
Ja mogę wyjaśnić od strony formalnej. Po pierwsze, ona wpłynęła 7 lipca, a po drugie, to nie wynika w tym wypadku z opóźnień po stronie urzędu i gwałtownego pośpiechu, tylko zapytanie w tej sprawie wpłynęło do urzędu, ja nie pamiętam teraz, ale koło 20 czerwca i termin na wydanie tej opinii przez Radę Miasta wynosi 30 dni. W związku z tym, jak tylko się ja dowiedziałem, to poprosiłem też Urząd Miasta o podjęcie działań zmierzających do przygotowania takiej opinii. Mamy jeszcze po tym 12 jeszcze kilka dni być może terminu, natomiast to jest dzisiaj ostatnia sesja, więc to jest tak, że albo tą opinię dzisiaj wyrazimy na podstawie tego, czym dysponujemy, albo po prostu nie wyrazimy. Jesteśmy dokładnie w tej sytuacji i nie wynika to w mojej ocenie z jakichkolwiek zaniechań, tylko po prostu taki reżim terminowy mamy. Ja nie chciałbym teraz dyskusji prowadzić szerokiej, ale pan prezydent Maciej Wudarski.
Dziękuję bardzo. Wyjaśniając, faktycznie działaliśmy w trybie odwrotnym, jak najszybszym, tyle że udało się przedstawić to Komisji Ochrony Środowiska. Wcześniej nie byliśmy gotowi, te analizy prowadził Wydział Ochrony Środowiska. Dzisiaj jest gotowy, żeby to przedstawić. Natomiast sytuacja jest taka, że gdyby Rada nie przyjęła tej opinii, no będzie i uwag ewentualnie, no będzie status quo, które otrzymaliśmy, tak? W związku z tym no, zostanie taki milczący głos potraktowany i myślę, że lepiej, żeby Rada się zapoznała. W związku z tym namawiam przynajmniej do wprowadzenia do porządku obrad i potem świadome zadecydowanie, czy jesteśmy za, czy przeciw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Aleksandrowicz.
Przyjmując część tych wyjaśnień, koryguję moją wypowiedź. Wstrzymamy się od głosu.
Co nie zmienia postaci rzeczy, jak pan radny doskonale wie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o punkt 31a? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 18 za, 0 przeciw, 12 wstrzymujących. Rada nie zgodziła się uzupełnić porządku sesji o ten punkt. W takim razie proponuję uzupełnienie porządku dzisiejszej sesji o punkt 31a ponownie, czyli projekt uchwały PU 598, czyli ten dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. Proszę. Jedno i drugie, nie zostały zmiany, opinia o fortyfikacjach najogólniej rzecz biorąc. A teraz ma być WPF. No, oba dokumenty trzeba poprawić. Znaczy, czyli są dwie uchwały teraz. 98 i 99, zmiana w WPF i zmiana w budżecie. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 31a, projekt uchwały PU 598. Dziękuję. Proszę o wynik. 28 za przy 2 wstrzymujących. Rada zdecydowała się uzupełnić o ten punkt i uzupełnienie o punkt 31b projekt uchwały PU 599 w sprawie zmiany w budżecie na ten rok. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za zmianą porządku polegającą na uzupełnieniu o ten punkt? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 za, przy 2 wstrzymujących. Rada zdecydowała się również o ten punkt uzupełnić porządek sesji. Teraz wniosek o uzupełnienie o projekt uchwały PU, już mówię numer, 595, łamany na 16, czyli ten dotyczący ustanowienia Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zdecydowała się uzupełnić o punkt 36a i uzupełnienie o punkt 36b, czyli skarga projektu uchwały PU 596 łamane przez 16. Ten projekt, o którym mówił pan przewodniczący Aleksandrowicz. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Skarga. Dziękuję. Proszę o wynik. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Również o ten punkt Rada zgodziła się uzupełnić porządek sesji. I ostatnie uzupełnienie o punkt 31c, czyli projekt uchwały 597, czyli ten, który dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez sposób w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia części nieruchomości na rzecz pogotowia ratunkowego. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada również o ten punkt uzupełniła porządek sesji. W punkcie komunikaty jeszcze informuję, że na sekretarzy powołuję państwa radnych Halinę Owsianą i Mateusza Rozmiarka. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy zrealizowaliśmy w punkcie komunikaty. Nie ma zgłoszeń. Zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do punktu oświadczenia. W oświadczeniach chęć wygłoszenia swojego oświadczenia zgłosili państwo radni Marek Sternalski, Jan Sulanowski, Przemysław Aleksandrowicz i Michał Boruczkowski. W tej kolejności proszę o zabieranie głosu. Pan radny Marek Sternalski jako pierwszy. Wszystkim państwu chciałbym dzisiaj poprosić, że biorąc pod uwagę, że porządek mamy dosyć napięty i bogaty, żebyśmy szanowali słowa.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo, drodzy goście z samorządów na Ukrainie, witam państwa bardzo serdecznie w Poznaniu. Moje oświadczenie będzie dotyczyło troszkę innego tematu, ale bardzo się cieszę, że państwa tutaj dzisiaj widzimy, dlatego że Ukraina i samorządy na Ukrainie to powinien być jeden z ważniejszych partnerów dla Polski w prowadzeniu polityki, a mi jest szczególnie miło, że tą wizytę zorganizował Instytut Republikański, bo pamiętam, jak w latach 90. brałem udział jako osoba, która się angażowała w życie publiczne w takich pierwszych kursach, które były w Polsce organizowane przez Instytut Republikański i fajnie, że to tak trwa i takie efekty porządne w Europie to i na świecie przynosi. A główny punkt, który chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o sprawę związaną z moim oświadczeniem, to jest to, co stało się wczoraj. Nasza wspólna decyzja Rady Miasta Poznania we współpracy z prezydentem miasta zaowocowała tym, że od wczoraj 8 poznańskich rodzin, już można powiedzieć poznańskich rodzin, zamieszkało w mieście, a to są Polacy, którzy przyjechali z Mariupola. Pamiętacie państwo, jak podejmowaliśmy tą decyzję. Myślę, że my za dużo chwalić się na ten temat nie będziemy, ale powinniśmy pochwalić innych, bo tak naprawdę my podejmowaliśmy pewne decyzje polityczne, pewne decyzje finansowe w Radzie, a tą całą wielką robotę wykonali urzędnicy przy wsparciu mieszkańców i przy wsparciu przedsiębiorców poznańskich. I im dzisiaj trzeba złożyć wielkie podziękowania, że przez ten rok wykonali potężną pracę, której myśmy nawet nie widzieli i nawet nie możemy sobie części rzeczy wyobrazić, z jakimi wielkimi problemami proceduralnymi ci ludzie się musieli zmierzyć, żeby to dzisiaj zrealizować. A to, co jest ważne, to ten wczorajszy dzień nie zakończył tego tematu, dlatego że te osoby, które tutaj przyjechały, to teraz będą wchodziły na rynek pracy, te dzieci będą szły do poznańskich szkół i to jest dalej konkretna praca, która jest jeszcze do wykonania, więc bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że ważne, żebyśmy dalej pracowali, tak jak obiecaliśmy, nad tym, aby każda osoba, która chce tutaj do Poznania przyjechać, chce tu mieszkać, pracować, uczyć się, mogła to robić i że takie działania będziemy podejmować. Ale chciałbym poprosić, żeby puścić teraz filmik, który pokaże to, co mieszkańcy Poznania, nasi urzędnicy przede wszystkim zrobili, żeby te osoby mogły tutaj zamieszkać. To są osoby, które mijamy często na korytarzach urzędu, które nie pojawiają się często w mediach, a tak naprawdę to od ich pracy zależy to, jaki jest efekt działań, które podejmujemy w Radzie. Dziękuję bardzo jeszcze raz tym wszystkim, którzy się zaangażowali w ten projekt.
Thank you.
Ja myślę, że dziękując Państwu, trzeba wymienić te jednostki, które się w to bardzo mocno zaangażowały, bo to było kluczowe, czyli Wydział Zdrowia, PCS, MOPR, Wydział Nieruchomości i Powiatowy Urząd Pracy. Także wszystkim serdecznie jako Rada Miasta dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Jan Sulanowski. Dziękujemy za wizytę radnym z Ukrainy i jeszcze raz życzę dobrego pobytu. Bardzo proszę, panie radny.
Dobrze, to poproszę tylko prezentację. Dobrze. Panowie prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na sprawę cmentarzy komunalnych miasta Poznania i zastanowić się, co będzie z nimi dalej, w jaki sposób będą one zarządzane. Miasto Poznań posiada dwa cmentarze komunalne. Cmentarz numer 1 na Miłostowie o powierzchni 98 hektarów, na którym jest pochowanych 81 tysięcy osób i znajduje się 41 tysięcy mogił. I drugi cmentarz na Junikowie o powierzchni 92 hektarów, na którym pochowanych jest 139 tysięcy osób i znajduje się 79 tysięcy mogił. Cmentarzami zarządza firma Uniwersum, która prowadzi swoją działalność jako spółdzielnia pracy. Umowa pomiędzy miastem Poznań a Uniwersum została zawarta 1 lipca 1992 roku na okres 25 lat i 30 czerwca 2017 przestanie ona obowiązywać. Mamy zatem jeszcze nieco czasu, aby zastanowić się nad tym, co dalej z poznańskimi cmentarzami komunalnymi. Wróćmy jednak do zapisów umowy. Uniwersum zobowiązało się w umowie do zarządzania, utrzymywania i prowadzenia cmentarzy wraz ze znajdującymi się na ich terenie budynkami. Koszty utrzymania cmentarzy miały być pokrywane ze środków własnych Uniwersum oraz z opłat uiszczanych przez mieszkańców za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych. W zamian za to miasto Poznań zobowiązywało się przez okres trwania umowy do umarzania lub niepobierania podatku od nieruchomości z powodu ważnego interesu publicznego. Ponadto umowa przewidywała 5-letni okres wypowiedzenia umowy oraz możliwość zerwania umowy przez miasto Poznań w przypadku stwierdzenia, że spółdzielnia prowadzi cmentarze niezgodnie z umową. 29 czerwca 2005 roku został podpisany aneks do umowy, co było następstwem decyzji prezesa UOKiK, ale do tej sprawy jeszcze później wrócę. Aneks uszczegóławiał zasady udostępniania innym firmom pogrzebowym domów przedpogrzebowych oraz zobowiązywał Uniwersum do przedstawiania propozycji zmian wysokości opłat za poszczególne rodzaje miejsc grzebalnych. Model funkcjonowania cmentarzy komunalnych przedstawia ten diagram. Uniwersum utrzymuje cmentarze ze środków własnych oraz opłat za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych uiszczanych przez mieszkańców bezpośrednio do kasy Uniwersum. Tu w latach 2001 do 2006, mam niestety takie bardzo historyczne dane, dochód z tego tytułu wynosił średnio 2 miliony 700 zł rocznie. Widzimy na diagramie, że miasto Poznań umarza Uniwersum podatek od nieruchomości, który w tym samym okresie wynosił mniej więcej 1 200 zł rocznie. Tutaj chciałbym wyjaśnić powód, dla którego podatek od nieruchomości był umarzany. Przyczyną był ważny interes publiczny rozumiany w taki sposób, że gdyby Uniwersum musiało płacić ten podatek miastu Poznań, to wtedy, aby zrównoważyć koszty, musiałyby być podwyższone ceny za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych. Zatem ważny interes publiczny był rozumiany jako niższa cena za miejsca grzebalne dla mieszkańców. Rada Miasta Poznania, Komisja Rewizyjna przeprowadzała niegdyś kontrolę. Z protokołu kontroli rewizyjnej można się dowiedzieć, że w rzeczywistości ten model był nieco zmodyfikowany. Uniwersum dodatkowo pobierało od mieszkańców opłatę za wodę, która była uiszczana przy okazji sprzedaży lub prolongowania miejsc grzebalnych. Ponadto Uniwersum pobierało opłatę za wjazd na teren cmentarzy, pojazdów mechanicznych oraz taczek Opłaty te uiszczali zarówno mieszkańcy, na przykład osoby starsze, które chciałyby dojechać w pobliże odwiedzanego grobu, ale również firmy pogrzebowe i kamieniarskie, które wykonywały na terenie cmentarzy pracę. Do tego dochodziły jeszcze czynsze i opłaty za dzierżawę, a także uiszczane przez inne firmy pogrzebowe opłaty za udostępnianie domów przedpogrzebowych oraz wózków do przewożenia trumien. Gdybyśmy chcieli przedstawić model zarządzania cmentarzami komunalnymi w Poznaniu za pomocą równania, to byłoby to równanie z wieloma niewiadomymi, co za chwilę zostanie przedstawione na wykresie. Na wykresie tym koszty utrzymania cmentarzy i budynków pokrywane są, można powiedzieć, że z umorzenia podatku od nieruchomości, ze sprzedaży i prolongaty miejsc grzebalnych oraz z pozostałych opłat naliczanych przez uniwersum. Tymczasem jedyną kwotą, którą można zweryfikować, jest ów podatek od nieruchomości, który co roku przez ćwierć wieku był uniwersum umarzany. Koszty utrzymania cmentarzy i budynków opierały się na wyliczeniach przedstawianych przez uniwersum, ponieważ uniwersum za wszystko płaciło z własnych środków, a umowa pomiędzy uniwersum a miastem Poznań nie przewidywała przeprowadzania przez miasto kontroli finansowej. Miasto nie miało możliwości weryfikacji tych danych. Tak samo wyglądała sprawa dochodów ze sprzedaży i prolongaty miejsc grzebalnych. Miasto Poznań całą wiedzę na temat tych dochodów czerpało jedynie z corocznie przedstawianych przez uniwersum oświadczeń. Gdyby mieszkańcy uiszczali te opłaty bezpośrednio do kasy miasta, wtedy sytuacja byłaby pod kontrolą. Ten schemat przedstawia model, w którym miasto Poznań miałoby pełną wiedzę i nadzór nad tym, w jaki sposób zarządzane są cmentarze komunalne. Po pierwsze, wszystkie opłaty uiszczane przez mieszkańców oraz przez firmy musiałyby wpływać do kasy miasta. Po drugie, zarządca cmentarza, czyli uniwersum, otrzymywałoby od miasta pieniądze na utrzymanie cmentarza, czyli na bieżące prace i na inwestycje. Miasto płaciłoby również wynagrodzenie dla uniwersum. Po trzecie, miasto musiałoby regularnie kontrolować realizację inwestycji oraz bieżących prac. Skupmy w tej chwili uwagę na firmie Uniwersum. Jest to spółdzielnia pracy, jedna z wielu firm działających w branży pogrzebowej. Świadczy następujące usługi: organizacja ceremonii pogrzebowych, kremacja, balsamacja, ekshumacja, kamieniarstwo, budowa grobowców, przewóz zmarłych, umieszczanie nekrologów w prasie, pielęgnacja grobów, sprzedaż trumien, urn, obramowań, krzyży, kwiatów, odzieży do kremacji, a ponadto udziela pożyczek oraz rekomenduje wybrane lokale gastronomiczne do urządzania styp. Ale wyjątkowość uniwersum nie polega wyłącznie na bogactwie oferty. Uniwersum posiada taką przewagę nad konkurencją, że zarządza wszystkimi cmentarzami komunalnymi w Poznaniu. Zajmuje się tym nieprzerwanie od 1975 roku, w związku z tym uzyskuje dochody z tytułu opłat za wjazd, za udostępnianie domów przedpogrzebowych i wózków do trumien, za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych oraz za wodę. Warto przypomnieć, że w 2004 roku prezes UOKiK wydał decyzję, na mocy której uniwersum musiało zapłacić 90 tysięcy złotych kary za stosowanie praktyk monopolistycznych. Ta sprawa dotyczyła tego, że uniwersum nie pozwalała na terenie cmentarzy komunalnych kopać grobów innym firmom. Z kolei w 2007 roku UOKiK nałożył karę w wysokości 180 tysięcy złotych za pobieranie opłat za udostępnianie domów przedpogrzebowych, za użyczanie wózka do trumien oraz za nadzór nad organizacją pogrzebu. Uniwersum szczyci się, że regularnie wygrywa przetargi na pochówki zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Przykładowo umowa z 18 grudnia 2015 obiewa na kwotę prawie 200 tysięcy złotych. Ponadto co roku Uniwersum odnawia umowę z miastem Poznań na przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych do miejsca wskazanego przez prokuraturę okręgową. Wartość takiej umowy opiewa na 15 tysięcy złotych rocznie. W związku z wyjątkowością Uniwersum, w świadomości wielu mieszkańców, ma ona status spółki miejskiej, mimo tego, że nią nie jest. Ale nie ma się czemu dziwić, skoro na ulicy Woźnej od kilkudziesięciu lat można zobaczyć taki obrazek. Czy ktoś pokusiłby się wyliczyć, ilu klientów przez te 25 lat spółdzielni Uniwersum przysporzyło miasto Poznań? Czy jakakolwiek inna firma pogrzebowa w Poznaniu miałaby szansę otrzymać tytuł gazela biznesu? W 2008 roku prezydent miasta stwierdził, że dochód miasta uznać, że za dochód miasta uznać można fakt nieponoszenia żadnych kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i zdjęcia z miasta tegoż obowiązku. Tylko czy rzeczywiście w rejestrze umów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej znalazłem umowy pomiędzy miastem Poznań a Uniwersum na utrzymanie kwater i gruntów wojennych zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych na kwotę 70 tysięcy złotych rocznie. Ponadto znalazłem umowy na inwestycje infrastrukturalne łącznie na kwotę 55 tysięcy złotych. Ile podobnych umów było zawieranych z Uniwersum na przestrzeni tych 25 lat? Poprzednie władze Poznania bardzo zachwalały system zarządzania cmentarzami komunalnymi Poznania. Uważały, że główną korzyścią były niższe opłaty za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych. Inną zaletą tego systemu miało być to, że miasto nie ponosiło żadnych kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Tylko czy ktokolwiek zadawał sobie pytania o stan infrastruktury, o utrzymanie porządku, o pielęgnację zieleni, o postępowanie z zapomnianymi grobami, o nadzór nad firmami kamieniarskimi, czy o wszystkie rejony cmentarzy dba się tak samo? Tu za chwilę pokażę Państwu kilka zdjęć z Miłostowa i z Junikowa, które tę sytuację też będą pokazywały. Proszę Państwa, rozlewająca się wszędzie woda, nieutwardzone alejki, zniszczone dróżki, zniszczone ogrodzenia, zarośnięte groby, śmieci wymieszane z liśćmi, z niczami, elementami nagrobków, spróchniałe drewno, wysypiska śmieci, brak kontenerów na odpady, zieleń, o którą się nie dba, uschnięte drzewa, które mogą się przewrócić na groby, porozjeżdżane ciężkim sprzętem alejki, po deszczu błotniste kałuże, a latem piaszczyste wydmy. Na cmentarzach komunalnych wśród innych śmieci można znaleźć nawet krzyże. Szanowni Państwo, można mieć pretensje do odwiedzających groby, że śmiecą. Można mieć pretensje do firm kamieniarskich, że porzucają elementy nagrobków, zamiast wywieźć je na gruzowisko, ale zarządca cmentarza tego wszystkiego nie widzi? Może nie stać go na utrzymanie cmentarza? Może należałoby tego zarządcę zmienić? Może miasto Poznań powinno wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje na cmentarzach komunalnych? Szanowni Państwo, 30 czerwca 2017 roku kończy się umowa ze spółdzielnią Uniwersum. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, co dalej z cmentarzami komunalnymi w Poznaniu, władze miasta oraz radni powinni spróbować odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Czy miasto dalej chce, aby cmentarze nie kosztowały ani złotówki? Czy miasto widzi potrzebę poprawy stanu infrastruktury oraz utrzymania porządku na cmentarzach? Czy miasto chce weryfikować przychody i koszty związane z utrzymaniem cmentarzy? Czy miasto chce kontrolować wykonywanie inwestycji oraz usług cmentarnych? Czy miasto chce podtrzymywać uprzywilejowaną pozycję jednego podmiotu gospodarczego? I wreszcie, jaki model zarządzania cmentarzami komunalnymi przyjmie miasto Poznań po 30 czerwca 2017? Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, w poprzedniej kadencji wygłaszałem oświadczenia chyba tylko dwukrotnie, a w tej kadencji jest to moje pierwsze oświadczenie. Proszę zatem pozwolić, że zajmę Państwu kilka minut. Zazwyczaj mówię z głowy, ale tutaj, żeby nie dać się ponieść emocjom, posłużę się tekstem spisanym. Moje oświadczenie dotyczy działań podejmowanych przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Pan prezydent, przynajmniej od grudnia ubiegłego roku, wielokrotnie występował jako recenzent działań politycznych mojej partii, Prawa i Sprawiedliwości. Dziarsko pokrzykując precz z kaczyzmem, nabrał nieznośnej maniery kojarzenia działań członków tej partii z działaniami totalitarnych rządów komunistycznych sprawowanych w Polsce dzięki jawnemu bądź nieco zakamuflowanemu wsparciu okupacyjnej Armii Czerwonej i jej sowieckich zwierzchników w latach 1944-1989. Pierwszym aspektem tej aktywności pana prezydenta, do którego muszę się odnieść, jest zarazem obraźliwy i absurdalny charakter tych kłamliwych porównań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, wyłoniony w listopadzie przez sejmową większość, sprawuje władzę z mandatu wolnych, demokratycznych, powszechnych wyborów. Nawiasem mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość jest pierwszą partią, która po 1989 roku uzyskała w Polsce samodzielną, bezwzględną większość w Sejmie. Obecny rząd Rzeczypospolitej wspierają obywatele wyborcy, a nie wrogie ościenne mocarstwo z okupacyjną armią. Partie opozycyjne rozwijają swoją wszechstronną działalność. Opozycyjne wobec rządu gazety, czasopisma, rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, portale internetowe bez przeszkód krytykują praktycznie każde podjęte przez rząd działania. Żaden z działaczy parlamentarnej i pozaparlamentarnej opozycji nie jest poddany żadnym represjom i nie jest krępowana jakakolwiek jego działalność. Demonstracje przeciwników rządzącej większości odbywają się wszędzie tam, gdzie pojawia się taka inicjatywa. Trzeba wiele złej woli, żeby tę sytuację porównać do rządów komunistycznego reżimu, który sprawując władzę w totalitarny sposób nie tylko kontrolował wszystkie aspekty życia gospodarczego, społecznego i politycznego, ale także w razie potrzeby w mniejszym lub większym stopniu posługiwał się brutalną siłą i terrorem. Istotniejszy dla mnie jest jednak drugi aspekt działań pana prezydenta. Pan prezydent urodził się w 1964 roku. Jest pan prezydent 3 lata młodszy ode mnie. A w 1984 roku podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zatem jako 20-letni student prawa, a więc i bardziej świadomy niż inni rówieśnicy obywatel, musiał w latach 1984-89 jakoś odnieść się do komunistycznej, totalitarnej rzeczywistości. Mógł to pan prezydent zrobić na przykład tak, jak o rok starszy student socjologii Andrzej Radke, który odważnie angażując się w działalność konspiracyjną i podziemne wydawnictwa, zapłacił za to aresztowaniem, skazaniem na 2 lata więzienia, wielokrotnym przesłuchiwaniem przez SB i 2-krotnym zawieszeniem w prawach studenta. To była droga wymagająca wielkiej odwagi, na którą decydowało się niewielu studentów. Mógł też pan prezydent, jak pana kolega z roku, Andrzej Mikosz, zaangażować się w działania niezależnego od władz samorządu studenckiego, narażając się na rozmaite nieprzyjemności, na odmowę otrzymania paszportu i oczywiście na utrudnienia w przyszłej karierze zawodowej. Ta droga, chociaż mniej ryzykowna, wymagała także wykazania się cywilną odwagą i charakterem. Mógł też pan prezydent, jak większość ówczesnych studentów, schronić się w prywatność, nie angażować się w ryzykowne działania, ale też zachować dystans do oficjalnej rzeczywistości i komunistycznego rytuału. Ta droga nie wymagała odwagi, ale pozwalała większości studentów czuć się przyzwoitymi ludźmi. Jednak pan prezydent wybrał 4. drogę. Zapisał się pan do komunistycznej organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej. Wbrew temu, co niektórzy sugerują, nie była to młodzieżówka Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, ale działająca głównie na wsi, organizacja młodzieżowa skupiająca zarówno członków ZSL, jak i PZPR. W latach 80. jej 3 kolejni szefowie byli członkami PZPR. Waldemar Świrgoń, najmłodszy w historii sekretarz KCPZPR, Leszek Leśniak i Jerzy Głuszyński. Jak mogliśmy w kwietniu przeczytać w zamieszczonym w Gazecie Polskiej artykule Macieja Marosza, organ Związku Młodzieży Wiejskiej, tygodnik Zarzewie, w 1987 roku, w czasie studiów pana prezydenta, pisał: najważniejszym partnerem Związku Młodzieży Wiejskiej jest Wszechzwiązkowy Komunistyczny Związek Młodzieży, czyli sowiecki komsomol. Współpraca ta ciągle się rozszerza, obejmuje wymiany grup studyjnych, wspólne seminaria, szkolenia dla aktywu. W tej komunistycznej młodzieżówce pan prezydent nie był szeregowym członkiem, ponieważ taka przypadkowa osoba nie zostawała członkiem komisji rewizyjnej przy wojewódzkim zarządzie ZMW. Trzeba powiedzieć, że na tę drogę decydowało się wówczas niewielu studentów UAM. W oczach większości zapisanie się do komunistycznej organizacji było działaniem niegodnym, moralnie obciążającym i często wstydliwie ukrywanym. Było to przecież opowiedzenie się po ciemnej stronie mocy, wsparcie zdrajców, sowieckich kolaborantów, milicyjnych pałkarzy i esbeckich donosicieli. Niestety, znajdowały się w środowisku studenckim i takie osoby. Jednak ani ja, ani moi uniwersyteccy koledzy nie pamiętamy z późnych lat 80. po stanie wojennym żadnego studenta, który wstąpiłby do takich organizacji z przekonania, kierując się względami ideowymi. Najczęściej motywem tych działań była chęć zrobienia kariery. Jeszcze na studiach, ale przede wszystkim po ich zakończeniu. Zwłaszcza, że pod koniec lat 80. uwłaszczanie się partyjnej i wywodzącej się z komunistycznych młodzieżówek nomenklatury przestało być rzeczą wstydliwą. Na początku grudnia 1988 roku w Warszawie odbyło się pierwsze forum gospodarcze Związku Młodzieży Wiejskiej, którego gościem był wiceminister finansów Ryszard Pazura, rozpoczynający swoje wystąpienie słowami: jesteśmy w świecie biznesu. Tygodnik ZMW Zarzewie komentował to wówczas. Nie było w tym wiele kurtuazji, bowiem na ulicę Świętokrzyską pofatygowała się cała czołówka spółdzielni i spółek działających pod egidą związku. Można już było nie tylko robić karierę w komunistycznym aparacie, ale także po prostu się bogacić. Młodzi towarzysze odnajdywali się w biznesie. Tymczasem wywodzący się z komunistycznych tajnych służb tak zwani nieznani sprawcy ku przestrodze kościoła i opozycji mordowali niezłomnych księży. 21 stycznia 1989 roku księdza Stanisława Niedzielaka, 30 stycznia 1989 roku księdza Stanisława Suchowolca, a 11 lipca 1989 roku księdza Sylwestra Zycha. Tak więc do samego końca PRL-u to odnajdywanie się w biznesie nie było moralnie obojętne. Dzisiaj szczęśliwie, wbrew hasłom głoszonym na manifestacjach KOD-u, żyjemy w wolnym kraju. Każdy może mówić i robić, co zechce. Kiedy zatem na migawkach z kodowych manifestacji widzę wśród innych także twarze tych osób, które pamiętam z opozycyjnej aktywności w trudnych latach PRL-u, to chociaż nad tym ubolewam i trudno jest mi przyjąć ich sposób myślenia oraz argumentację, to przecież w żaden sposób nie zamierzam kwestionować ich moralnego prawa do takich działań. Kiedy jednak w roli rzekomych obrońców wolności w dzisiejszych bezpiecznych czasach występują ci, którzy w chwilach prawdziwej próby, wówczas gdy wymagało to chociaż odrobiny odwagi i charakteru, opowiadali się po stronie totalitarnej władzy, po stronie zdrajców i oprawców, to uczuciem, które mi towarzyszy, jest niesmak i zażenowanie. Żyjemy w wolnym kraju i pan prezydent Jaśkowiak może robić i mówić prawie wszystko. Kiedy jednak w ostatnich dniach to właśnie pan prezydent wynajduje podobieństwa między czasami komunistycznej dyktatury, a czasami rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to pan prezydent wytyka członkom Prawa i Sprawiedliwości posługiwanie się językiem komunistycznego premiera Cyrankiewicza, który przecież ma krew na rękach, to niech się pan nie spodziewa, że będę tego spokojnie słuchał. Uważam, że nie ma pan moralnego prawa do takich wypowiedzi. I jeszcze jedno. Moimi bohaterami czasów zmagań z komunizmem są z jednej strony walczący z bronią w ręku żołnierze wyklęci z lat 40. i 50., a z drugiej niezłomni działacze wolnych związków zawodowych i Solidarności. Tacy jak nieżyjąca świętej pamięci Anna Walentynowicz, czy żyjący Andrzej Gwiazda i Krzysztof Wyszkowski. Pan prezydent od dnia żołnierzy wyklętych się dystansuje, afetowanym przez pana bohaterem jest TW Bolek. Myślę, że nie może... Tajny współpracownik Bolek. Myślę, to nie jest chamstwo, to jest historyczna prawda potwierdzona także przez Andrzeja Friszkę i innych historyków, nawet związanych z Unią Wolności. Myślę, że nie może być między nami porozumienia. i jakoś mnie to nie martwi.
Kolejne wystąpienie, pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie to oświadczenie wygłosić z miejsca, bo nie jest ono ani tak doniosłe, ani też bardzo długie. Ja chciałem w tym oświadczeniu wyrazić zadowolenie z ostatniej publikacji Głosu Wielkopolskiego na mój temat. Ta publikacja w internecie miała miejsce w piątek, a wydrukowana została w sobotę. Dlatego, że ta publikacja potwierdza to, co napisałem w moim ostatnim oświadczeniu prasowym. Ona wskazuje, że niektórzy dziennikarze z redakcji Głosu Wielkopolskiego po prostu oszaleli z nienawiści do mojej osoby. Nie dość, że jest to gazeta, która popiera aborcję, tabletkę dzień po. Jeśli o Kościele katolickim pisze, to szczególnie chętnie w kontekście afer pedofilskich. Dodatkowo jeszcze artykuły na mój temat są coraz bardziej przesączone kłamstwem. Pojawiają się moje wypowiedzi, których nigdy nie powiedziałem. Są opisy stanu faktycznego, które rozmijają się z rzeczywistością. Mam wręcz wrażenie, że powstaje tam jakaś rzeczywistość alternatywna. Zaś jeszcze sobotni komentarz pana redaktora z Głosu Wielkopolskiego, że kara zawieszenia mnie w prawach członka jest niewystarczająca i że, tutaj dokładny cytat, ktoś powinien z tym zrobić porządek, zaczynają zbliżać się do podżegania do przemocy. I tak napisałem w ostatnim oświadczeniu prasowym, mam zamiar pozwać Głos Wielkopolski za ich kłamliwe publikacje. Zapewniam, że ten proces na pewno się odbędzie. To, że jeszcze nie wystosowałem przedsądowego wezwania, wynika tylko z natłoku obowiązków i tego, że jak Państwo możecie zobaczyć na podstawie kazusu mojej uchwały nazewniczej, ze względu na to, że moje różne działania są torpedowane przez różne ośrodki, osoby, osiągnięcie pewnych celów publicznych zajmuje mi więcej czasu niż zwykłemu radnemu, co też powoduje odwleczenie w czasie moich innych czynności. Jednakże, jak mówi stare polskie przysłowie, co się odwlecze, to nie uciecze, a Głos Wielkopolski z pewnością mi nie uciecze. Dziękuję.
Dziękuję. Na tym zamykamy. Zamykam punkt oświadczenia. To były wszystkie oświadczenia Państwa radnych. Przystępujemy do realizacji porządku sesji. Punkt 4 projektu uchwały PU 551/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pasażu Apollo w Poznaniu. To będzie cała grupa uchwał. Zapraszam zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Możesz te kilka przeprowadzić tutaj, na ten miejscowy plan już wrócę, nie? To jest przystąpienie do tego.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, do tego projektu uchwały, jak i do następnych, które będę referować dzisiaj, zostały złożone autopoprawki. One wynikają, tak jak zazwyczaj, ze zmiany podstawy prawnej w okresie między złożeniem projektów uchwał do Biura Rady, a dzisiejszą sesją. Pierwszy projekt uchwały dotyczy przystąpienia do sporządzania planu miejscowego w rejonie pasażu Apollo. Oczywiście jest to Śródmieście miasta Poznania. Proponujemy objąć sporządzaniem planu miejscowego kwartał ulic pomiędzy ulicą Ratajczaka, kwartał zabudowy pomiędzy ulicą Ratajczaka i Piekary z bardzo takim istotnym miejscem, a więc połączeniem ulicy Taczaka z ulicą Wysoką, a dalej z placem Wiosny Ludów poprzez tradycyjny już pasaż Apollo. Zostały wykonane analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu i zgodności zamierzeń ze studium. Studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i usługowej, a kwartał jest w większości już zabudowany, a więc zamierzenia planistyczne są zgodne ze studium. Powierzchnia kwartału to około 5,5 hektara. Jest, tak jak mówiłam, kwartał zabudowany z dwoma właściwie kwestiami, które wymagają rozstrzygnięcia. A więc zabudową wzdłuż ulicy Piekary przed wieżowcami, czy zagospodarowaniem tego terenu, rozstrzygnięciem, w jaki sposób należy ten teren zagospodarować. I z takimi zapisami planu, aby postarać się umożliwić zachowanie przejścia tak zwanego pasażu Apollo, ponieważ działki w tym przejściu są działkami prywatnymi. Tak więc proponuję i proszę Radę Miasta o przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego w kwartale ulic Ratajczaka, Święty Marcin, Piekary i Ogrodowa. Projekt planu proponujemy nazwać w rejonie pasażu Apollo. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Pan radny Artur Różański.
Ponieważ mam nieodparte wrażenie, że do MPU więcej wchodzi niż wychodzi, ale to może być tak, że to jest tylko moje wrażenie, prosiłbym, ja wiem, że być może to zajmie trochę czasu, a być może to po prostu na naciśnięcie guzika państwo macie, żeby jakoś w najbliższych tygodniach przekazać mi listę planów, które są wywołane i spoczywają w MPU. To w pierwszej kolumnie, a w drugiej kolumnie przewidywany przez MPU termin zakończenia procedury i skierowania do Rady. Wtedy będę wiedział, czy to tylko moje wrażenie, czy MPU rośnie i na przykład za jakiś czas spotkamy się z propozycją rozbudowania MPU, bo tego, co tam jest, nie da się zrealizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam przedstawić Państwu opinię komisji. Komisja jest pozytywna, 9 głosów za, 0 przeciw i 0 osób się wstrzymało. I jeszcze pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Szanowni Państwo radni, zabieram głos w tej sprawie, ponieważ ten temat jest też takim elementem zahaczającym o kwestię rewitalizacji. Chciałem podziękować tutaj Państwu radnym z Komisji Polityki Przestrzennej za wrażenie pozytywnej opinii nad wywołaniem tego planu miejscowego, jak również miejskiej pracownicy za przygotowanie tego projektu uchwały. Kwestia rejonu pasażu Apollo jest tematem, który się pojawił przed ponad rokiem w ramach też dyskusji z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców pod auspicjami takiego cyklu Otwarte. Między innymi chodziło o to, żeby też zabezpieczyć ciąg pieszy wzdłuż pasażu Apollo, historycznego pasażu Apollo, o którym mówiła pani dyrektor z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Nie ukrywamy, że ten element jest również częścią, o czym też często państwo radni zarówno z Komisji Polityki Przestrzennej, jak i Komisji Rewitalizacji mówili, elementu ponownego pochylenia się nad rozwiązaniem przestrzennym, również kwestii Placu Wiosny Ludów. Czyli jest to pewien element pewnego ciągu zarówno w wymiarze urbanistycznym, ale też takim funkcjonalnym, które ze sobą są powiązane. Z tym tematem do Rady Miasta przyjdziemy wspólnie pod koniec czy jesienią tego roku. Natomiast zwracam na to uwagę, że to jest dosyć istotny fragment miasta, który uległ w wyniku działań wojennych, jak i również powojennych, takiej dekapitalizacji przestrzeni. I warto rzeczywiście nad tym się pochylić, żeby porządnie tą przestrzeń zaprojektować, tym bardziej, że ona jest również poddana różnym też zmianom własnościowym, więc ważne jest, żeby tę przestrzeń centrum miasta uporządkować, ponieważ ona w tej chwili nie przedstawia na pewno najlepszego świadectwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, także przejdziemy do opiniowania tego projektu. Proszę panie i panów radnych o głosowanie w sprawie projektu uchwały PU551/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pasażu Apollo w Poznaniu. Kto z panów i pań radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy już? Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 24 głosy za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Projekt uchwały PU 557/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu. I proszę o przedstawienie projektu panią dyrektor.
Projekt tej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dotyczy terenu na Junikowie, terenu, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, obszar B. Z wnioskiem o przystąpienie do sporządzania planu wystąpiła osoba fizyczna, właściciel działki prywatnej widocznej na slajdzie. Również wcześniej ta osoba zwróciła się o zmianę o zmianę studium zapisów, ponieważ studium z 2008 roku wyłączało tą działkę z zabudowy. Na działce jest częściowo prowadzona działalność związana z kwestiami obsługi cmentarza i w związku z tym w ramach zmiany studium ta działka została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na której dopuszczone są również usługi. Również zostało zrealizowane skrzyżowanie ulicy Grunwaldzkiej i Cmentarnej, które też jest w innych liniach rozgraniczających niż obowiązujący plan miejscowy, a więc jest zasadne skorygowanie tych zapisów. Tak wygląda sytuacja w obowiązującym planie miejscowym. Teren jest wyłączony z zabudowy, przeznaczony pod zieleń. Zostały wykonane analizy zasadności przystąpienia i zgodności ze studium. W studium teren ten, tak jak już mówiłam, jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że teren ten nie dochodzi do strumienia Junikowskiego. Wzdłuż strumienia Junikowskiego tereny również w studium są wyłączone z zabudowy. Proponujemy przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ulica Cmentarna, Grunwaldzka oraz w granicach obowiązującego planu od północy i wschodu. Tak wygląda w tej chwili ten teren. Nieużytek bądź częściowo, właśnie tak jak mówiłam, użytkowany na cele związane z obsługą cmentarza. Firma nagrobkowa tam funkcjonuje. Rada Osiedla Junikowo wydała pozytywną opinię dotyczącą przystąpienia do sporządzania tego planu i proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinia komisji jest również pozytywna. To 10 głosów za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. I otwieram dyskusję. Ale głosów nie widzę, także możemy przejść od razu do zaopiniowania projektu uchwały PU 557/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu. Proszę panów i panie radne o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 28 głosów za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 5. Otwieram 6. Projekt uchwały 558/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. I panią dyrektor ponownie proszę o przedstawienie projektu.
Obszar, dla którego proponujemy przystąpienie do sporządzania planu miejscowego, również jest to teren na Junikowie, również jest to de facto zmiana obowiązującego planu miejscowego. Obowiązuje na tym terenie plan południowo-zachodni klin zieleni w Poznaniu, obszar D. Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego wystąpił właściciel działki prywatnej, na której zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz warsztat usługowy. W obowiązującym planie miejscowym teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Natomiast właściciel tej działki chce kontynuować tam zabudowę jednorodzinną, zamierza wybudować dom mieszkalny dla syna i w związku z tym obecnie obowiązujący i dalej prowadzić działalność gospodarczą, obowiązujący plan uniemożliwia mu taką sytuację. Zostały tutaj przeprowadzone bardzo dokładne analizy, chociażby w kontekście ewentualnego spadku wartości nieruchomości i propozycja docelowa jest taka, żeby rozważyć możliwość zapisu tutaj zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej lub usługowej z określeniem dokładnych parametrów każdego z tych rodzajów zabudów, tak ażeby nie spowodować spadku wartości nieruchomości, a równocześnie umożliwić właścicielowi prywatnemu realizację tych zamierzeń, które nie są sprzeczne w żaden sposób z polityką przestrzenną miasta. W studium jest ten teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Proponowane granice obejmują właśnie tą własność, także jest to taka drobna korekta obowiązującego planu miejscowego. Tak wygląda obecnie ten teren. Rada Osiedla wydała opinię pozytywną co do przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i proszę Państwa radnych o podjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Opinia Komisji Polityki Przestrzennej jest również pozytywna. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. I otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Głosów nie widzę. Także możemy przejść od razu do zaopiniowania projektu uchwały PU 558 łamane na 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. Proszę panie i panów radnych o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 27 głosów za, 1 głos przeciw i 3 głosy wstrzymujące się. Rada uchwałę przyjęła. Zamykam punkt 6, otwieram 7. Projekt uchwały 560 łamane na 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Majakowskiego w Poznaniu. I panią dyrektor proszę o przedstawienie projektu.
Obszar, którego dotyczy ten projekt uchwały, to wschodnia część Poznania. Obszar w rejonie, tak jak nazwa wskazuje, ulicy Majakowskiego. Obszar, na którym obowiązuje miejscowy plan, na którym nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania, natomiast w części tego obszaru jest uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla trzeciej ramy komunikacyjnej odcinka wschodniego i w związku z tym przyjęcie tej uchwały spowoduje uchylenie w tym fragmencie tamtej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. Jest to teren w większości już zabudowany zabudową jednorodzinną, ale nie w pełnym zakresie. Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego wystąpiła osoba prywatna i jakby to był początek rozważań na temat przystąpienia do planu miejscowego, konkretnie obawiała się o niewłaściwe zagospodarowanie, zabudowę obszarów już na północy tego terenu, bezpośrednio w sąsiedztwie obszarów wyłączonych z zabudowy. Mówimy tutaj właśnie o tej działce zaznaczonej na czerwono. W tej chwili stanowi zieleń nieużytek. Zaproponowaliśmy przystąpienie do planu miejscowego w granicach obejmujących najbliższe kwartały zabudowy jednorodzinnej, tak aby właśnie wykonać plan porządkujący ten obszar i rozstrzygający o możliwości zagospodarowania działek dotychczas niezabudowanych. Rada Osiedla zaproponowała powiększenie tego obszaru aż właściwie na cały obszar zabudowy. Po korespondencji z Radą Osiedla, ze względu na to, że część tego obszaru jest w studium już bezpośrednio związana z przebiegiem trzeciej ramy komunikacyjnej, ostatecznie uzgodniony z Radą Osiedla obszar, który proponujemy objąć planem, jest to ten obszar, który na początku proponowałam. W studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i takie jest również zamierzenie planistyczne, aby pod tym kątem rozważyć możliwość zagospodarowania tego terenu. Proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinia komisji jest pozytywna. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę, także możemy przejść do zaopiniowania projektu uchwały numer PU 560 łamane na 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Majakowskiego w Poznaniu. Proszę panie i panów radnych o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 30 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Rada uchwałę przyjęła. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Projekt uchwały PU 561 łamane na 16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Mateckiego w Poznaniu. Panią dyrektor, ponownie proszę o przedstawienie projektu.
Ten projekt uchwały dotyczy obszaru na terenie Piątkowa. Z wnioskiem o przystąpienie do sporządzenia, właśnie do zmiany studium, wystąpili mieszkańcy osiedla Marysienki, obawiający się zbyt intensywnej zabudowy wielorodzinnej, która na podstawie decyzji o warunkach zabudowy może powstać w bezpośrednim sąsiedztwie ich osiedla. Zmiana studium nie jest konieczna, teren ten przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną, a więc rodzaj zabudowy jednorodzinny, o który Rada Osiedla wnioskowała, jest możliwy, a również jest możliwa zabudowa wielorodzinna, ale o parametrach mniej agresywnych, bardziej akceptowalnych przez sąsiadów. Granice proponowane do objęcia uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmują teren, który jest w tej chwili objęty uchwałą, częściowo teren, który jest w tej chwili objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu Morasko-Radojewo-Umultowo. Jest to teren linii kolejowej, który w starym, w planie, który jest wywołany dla Moraska ze względu na wtedy obowiązujące przepisy ustawowe nie mógł być zapisywany. W tej chwili proponujemy objąć ten teren, będą mogły być ustalenia również dla terenu kolejowego wpisane w ten projekt planu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że obok osiedla Marysienki powstaje już osiedle wielorodzinne. Wydane są decyzje o warunkach zabudowy dla całego tego terenu. Jest to teren prywatny bądź należący do firm. Tutaj widać, jak wygląda kwestia wydanych warunków zabudowy. Są wydane warunki zabudowy na poszczególne działki, na wszystkie działki razem, na konkretne działki nawet po kilka warunków zabudowy. O intensywności, która jest nieakceptowalna przez bezpośrednich sąsiadów mieszkających w zabudowie szeregowej na osiedlu Marysienki. Zaproponowaliśmy, przeanalizowaliśmy możliwość zabudowy tego zgodnie ze studium, a więc tak, aby powstała tam zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna bądź jednorodzinna, ale w kontekście wydanych decyzji o warunkach zabudowy, tak, żeby nie spadła wartość nieruchomości, żeby miasto nie musiało płacić odszkodowań, a równocześnie, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom sąsiadów tych terenów. I w związku z tym przeprowadziliśmy analizę, która przedstawia możliwość zabudowy tego terenu o niższej wysokości, natomiast w inny sposób rozkładając intensywność. Odbyły się spotkania z właścicielami tych działek, a potem z mieszkańcami osiedla Marysienki. Wydaje się na tym etapie, że jest możliwe uzyskanie kompromisu i plan miejscowy pogodzi obydwie strony tego. Trudno nazywać to konfliktem, ale w każdym razie nieporozumienia, różnic zdań. Natomiast i uporządkuje oczywiście tą przestrzeń miejską. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Również mamy tutaj pozytywne opinie dwóch rad osiedli. Dziękuję.
Dziękuję Pani Dyrektor. Pozytywna jest również opinia Komisji Polityki Przestrzennej. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Otwieram dyskusję i widzę zgłoszenia. Pan radny Michał Boruczkowski.
Jakbym mógł tylko prosić o tą ortofotomapę, która była ukazywana. Jest możliwość? Dobrze, dziękuję. Czy chciałem powiedzieć, proszę Państwa, Szanowni Państwo radni, ja chciałem powiedzieć, że ten projekt... Raz? O, bo chyba było za cicho mikrofon. Chcę powiedzieć, że ten projekt uchwały jest efektem wielu konsultacji i dyskusji, które odbyły się zarówno w ramach posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej, jak i również w terenie z mieszkańcami. Jest efektem wniosków, którzy składali mieszkańcy, którzy wielokrotnie podnosili. Też jest efektem działania radnych miejskich. Powiem to, co powiedziałem już na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej, ale teraz to powtórzę do tutaj całego grona Państwa radnych. Takie cztery główne cele, bo są w zakresie uchwalenia planu, zabezpieczenia planem. To po pierwsze to jest ustabilizowanie tej zabudowy, która ma się pojawić na tym zielonym terenie na środku, co Państwo widzicie na
na zachód od osiedla Marysieńki, by po to, by też ta zabudowa nie była za wysoka, by nie zacieniała nieruchomości mieszkańców osiedla Marysieńki. Drugi cel jest ustabilizowanie kanałów komunikacyjnych między tą nową zabudową powstającą przy ulicy Mateckiego, dlatego że ci mieszkańcy przemieszczają się właśnie z ulicy Mateckiego też na osiedle Sobieskiego, też do Pestki, do jednostek oświatowych, do sklepów. Co więcej, jest tam też wiele młodych osób, młodych małżeństw z małymi dziećmi. Jest kwestia zagwarantowania im bezpieczeństwa. Trzecim takim też bardzo istotnym celem jest właśnie budowa chodnika wzdłuż ulicy Mateckiego. Jest to była droga wiejska. Jest tam mało oświetlenia, nie ma tam chodnika. No to i znowu jest taka sytuacja, że tam ci mieszkańcy, którzy się poruszają, oni są narażeni na zderzenie z samochodami. Jak na przykład jako radny miejski byłem tam w terenie, spotkałem się z mieszkańcami, to niemal, to prawie, że przejechano, samochód przejechał jakąś kobietę na naszych oczach, skończyło się to piskiem opon. I czwarta rzecz jeszcze, jak Państwo zobaczycie, ten dolny pas zieleni, który idzie od ronda, taki, który, tak jak ta zieleń jest w kształcie takiej odwróconej litery T, to dolne, ta kreska od tego T na dole, tam ma pójść przedłużenie Szymanowskiego, to jest ta ulica, która biegnie tutaj po zachodniej stronie ronda, aż do ulicy Mateckiego, co też ma udrożnić ruch no tutaj na północny i części Piątkowa, także serdecznie Państwa radnych zachęcam do podjęcia tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan radny Artur Różański.
Nie mogę przy tej okazji nie spytać, ja kilkakrotnie w zeszłym roku próbowałem doprowadzić do usunięcia samowoli budowlanej, która jest przy ulicy Mateckiego. Niestety działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie były wtedy tak dynamiczne i spektakularne, jak na przykład w przypadku figury Chrystusa, która się pojawiła w Poznaniu. Widać, ta sprawa nie jest aż tak ważna, ale stąd w związku z wywołaniem tym planu poproszę o odpowiedź, ona niekoniecznie musi być dzisiaj i to jest bardziej do pana prezydenta jako nadzorującego. Czy samowole budowlane przy ulicy Mateckiego udało się już w końcu usunąć, czy nadal korespondujemy z ich właścicielami i nie możemy sobie z tym problemem poradzić?
Dziękuję bardzo i pani radna Ewa Jemilita.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Gdybym mogła prosić jeszcze raz o to zdjęcie, które przed chwileczką mieliśmy. O, bardzo dziękuję. Mam tak właśnie dwa czy trzy pytania tutaj odnośnie tego planu. Dobrze, że plan zostaje wywołany i prace się rozpoczynają, tylko pytanie moje, dlaczego nie można by było poszerzyć zasięgu prac nad rejon po lewej stronie ulicy Mateckiego, nie tylko tymi fragmentami, które są tutaj zarysowane, ale także tam głębiej w lewo, gdzie właścicielem są spółki powiązane jakoś własnościowo, ile wiem, z trustem i gdzie zaplanowana jest już zabudowa, wydane są warunki zabudowy, tylko że wydane są w ten sposób, że tam nie ma ani jednego metra kwadratowego zieleni i nie ma ani jednego metra kwadratowego przeznaczonego pod jakikolwiek plac zabaw. Tam wszystko praktycznie co do metra ma być wykorzystane pod budynki mieszkalne. To pierwsze, być może no, prace nad tym planem, gdyby zostały poszerzone, umożliwiłyby jeszcze ewentualnie jakieś zmiany i być może też dyskusję z gestorami gruntów, tak jak się odbyła dyskusja z właścicielami gruntów przy części osiedla Marysieńki. Być może i tam udałoby się osiągnąć jakiś kompromis dotyczący terenów zieleni bądź placów zabaw. Moje drugie pytanie, to już przy okazji, kiedy wreszcie powstanie to przedłużenie ulicy, które pozwoli mieszkańcom w bezpieczny sposób przemieścić się z jednego miejsca na drugie, to tak przy okazji, jeśli pan prezydent będzie łaskaw odpowiedzieć, mogę zadać oczywiście to pytanie w dalszej części. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor jakoś...
Ja w kwestii ewentualnego rozszerzenia granicy planu analizowaliśmy możliwość objęcia większego terenu, ale ze względu na to, że tym planem chcemy uniknąć konkretnego konfliktu dotyczącego tego obszaru i nie chcemy obejmować obszaru, który wymaga dodatkowych jakichś analiz, czy mógłby rodzić dodatkowe konflikty. Teren na zachód od obszaru proponowanego dzisiaj do przystąpienia do planu miejscowego, to już jest kwestia rozstrzygnięcia przebiegu ulicy Nowej Obornickiej i w związku z tym mnożyłyby się tam problemy bądź dodatkowe analizy. Tutaj chcieliśmy wykonać plan miejscowy, który rozstrzygnie ten problem. Ewentualnie na zachód od tego terenu oczywiście można w pewnym okresie czasu przystąpić do sporządzania planu miejscowego dla zabudowy na zachód od tego terenu, ale plan miejscowy jest uwarunkowany rozstrzygnięciami co do przebiegu Nowej Obornickiej.
Dziękuję bardzo i jeszcze pan prezydent Maciej Wodarski.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo radni. Na etapie dyskusji poprzedzającej przygotowanie projektu uchwały i teraz przedstawienie jej państwu, no udało się uzyskać bardzo delikatny konsensus społeczny. To jest taka równowaga no dosyć krucha, która mam nadzieję, że w przyszłości po przeprowadzeniu całej procedury planistycznej jednak zaowocuje tym, że uda się plan miejscowy uchwalić i wszyscy będą z niego bardziej lub mniej zadowoleni. Natomiast no obejmowanie granicami dodatkowych terenów, dodatkowych obszarów konfliktu, które no mimo wszystko jednak nie są precyzyjnie w tej chwili zdiagnozowane, na pewno nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Natomiast tą propozycję, którą pani radna Jemility zgłosiła, na pewno będziemy analizować jako osobny przedmiot ewentualnego opracowania planistycznego. No zwracam też uwagę na to, że rozpoczęliśmy w ogóle kwestię analiz dotyczących zasadności utrzymywania korytarza Nowej Obornickiej. Jest to jedna z inwestycji drogowych w mieście Poznaniu, która jest niezwykle istotna. Musimy sobie odpowiedzieć, czy naprawdę rezerwacja tego korytarza jest zasadna, czy też należy budować chociażby ulicę ulicę Obornicką w takim standardzie lepszym niż jest w tej chwili. Te potrzeby komunikacyjne tam na pewno są. Myślę, że te granice planu, które w tej chwili są zaproponowane, są granicami optymalnymi dla rozstrzygnięcia tych problemów, które zostały wskazane wcześniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń dyskusji, więc możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały PU 561/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Mateckiego w Poznaniu. Proszę panie i panów radnych o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 8. Otwieram 9. Projekt uchwały PU 565/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łacina Południe w Poznaniu. I ponownie panią dyrektor proszę o przedstawienie projektu.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Łacina Południe obejmuje obszar Łaciny, na którym obecnie obowiązuje plan miejscowy. Jest to obszar, na którym realizowane jest centrum handlowe. Obowiązujący plan miejscowy to Rataje Łacina, część A oraz na tym obszarze również jest uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w rejonie ulicy Milczańskiej. Także ta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu automatycznie uchyliłaby tą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu w rejonie ulicy Milczańskiej, obejmując cały ten obszar. Zdjęcie lotnicze, które tutaj przedstawiamy, jest właściwie już nieaktualne, ponieważ trwa budowa centrum handlowego i również ta kwestia jest powodem do przystąpienia do sporządzania planu miejscowego. Na tym terenie jest, własności są różnorodne, jest dużo działek własności prywatnej, działki miejskie, no i działki należące do inwestora Poznani. Przyczyną, dla której przystąpiliśmy do analiz, czy należy sporządzić plan miejscowy, który będzie zmieniał obowiązujący plan miejscowy, był przede wszystkim wniosek WGN-u, który zauważył, że po zrealizowaniu układu drogowego wokół centrum handlowego, układ drogowy był realizowany na podstawie decyzji drogowych, a więc kierunki dróg są, przebiegi dróg są zgodne z obowiązującym planem, natomiast linie rozgraniczające nie. I często te linie są bądź przebiegi dróg są zawężone bądź poszerzone. W miejscach, w których te przebiegi dróg są poszerzone, wtedy jest, uniemożliwia to już zabudowę terenów przeznaczonych pod zabudowę, bo nierzadko teren drogowy wchodzi w obowiązujące linie zabudowy, bądź wielkości działek wyznaczone w planie miejscowym już nie mogą być spełnione, te minimalne wielkości, ponieważ teren przeznaczony do zabudowy został zmniejszony. Proponujemy objąć tą zmianą planu większość obszaru. Z analizy wynika, że obszar północno-wschodni nie wymaga korekty i dlatego proponujemy nie obejmować tego obszaru. W studium jest to teren przeznaczony pod zabudowę przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną lub usługową z dopuszczeniem obiektów handlowych powyżej 2000 metrów kwadratowych, z usługami oraz z układem dróg podstawowych. Proponujemy przystąpienie do planu miejscowego, który będzie kontynuował te zapisy, które są w obowiązującym planie miejscowym, a więc zgodne ze studium. I proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Rada Osiedla zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja również zaopiniowała pozytywnie, 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i otwieram dyskusję. Pan radny Artur Różański.
Wśród przyczyn przystąpienia do planu nie wymieniła Pani takiej, która tu jakoś krąży, czyli że jest intencja podwyższenia dopuszczalnej zabudowy od strony na działce przy rondzie Rataje. Chciałbym się dowiedzieć, czy rzeczywiście jest taka intencja i z czego ona wynika.
Tak, to właśnie, przepraszam, faktycznie była nawet przedstawiana na Komisji Polityki Przestrzennej. Już po uchwaleniu planu miejscowego wykonaliśmy w pracowni analizę wysokościową dla Rataj i z tej analizy wynika, że jest że przestrzennie nawet wskazane byłoby podniesienie zabudowy przy samym rondzie Rataje. Niewiele, ale żeby uzyskać akcent wysokościowy właśnie w tym takim ważnym rejonie Rataj. I w większości są to działki miejskie na tym terenie, więc też wydaje się, że warto rozważyć możliwość podniesienia w tym rejonie zabudowy.
Dziękuję bardzo. Zgłoszeń więcej nie widzę. Możemy przystąpić do głosowania nad projektem uchwały 565/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łacina Południe. I panie i panów radnych, proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 22 głosy za, 3 głosy przeciw, 6 głosów wstrzymało się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 9. Otwieram 10. Projekt uchwały PU 566/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łacina Północ w Poznaniu. I panią dyrektor proszę o przedstawienie projektu.
Projekt tej uchwały obejmuje teren bezpośrednio właśnie w sąsiedztwie poprzednio prezentowanej, a dotyczyłby zmiany planu miejscowego Rataje Łacina część B. Również tutaj, tu wpływały wnioski osób prywatnych przede wszystkim o zmiany przeznaczenia bądź parametrów poszczególnych obszarów zabudowy. One koncentrują się w obszarze przedstawionym na slajdzie. Są takie istotne kwestie, to zmiany przeznaczenia terenu, może jeszcze terenu położonego w zachodniej części, który zgodnie z obowiązującym studium z 2008 roku w obowiązującym planie jest jest wyłączony z zabudowy, dopuszczone jest tylko zachowanie zabudowy jednorodzinnej, która na tym terenie jest. Natomiast obowiązujące obecnie studium zmieniło tutaj przeznaczenie, umożliwiło wprowadzenie usług w tym pasie zabudowy. De facto ta zabudowa jednorodzinna jest zabudową starą, już zdekapitalizowaną. Obszar ze względów akustycznych jest predysponowany do przeznaczenia pod usługi i jest jak najbardziej zasadne, żeby przeanalizować tą możliwość i ewentualnie wprowadzić do planu miejscowego. Również tutaj występują drobne korekty układu komunikacyjnego, również wynikające z wydanych decyzji. Własnościowo jest to teren w większości prywatny, również działki miejskie bądź różnego rodzaju spółek. Zmianą objęte byłaby część obowiązującego planu miejscowego. Studium jest to również teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej z układem podstawowym ulic. Oczywiście plan byłby sporządzany zgodnie z obowiązującym studium. Proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Opinia Komisji Polityki Przestrzennej jest pozytywna. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Otwieram dyskusję. Głosów nie widzę, więc możemy przejść od razu do zaopiniowania projektu uchwały PU 566/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łacina Północ w Poznaniu. Proszę panie i panów radnych o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 24 głosy za, 0 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 10. Otwieram 11. I oddaję prowadzenie panu przewodniczącemu.
Dziękuję. W punkcie 11 projekt uchwały PU 572/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starołęki Małej, część A w Poznaniu. Bardzo proszę pani dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie już uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starołęki Małej. Jest to obszar w rejonie Starołęki. Obszar widoczny na załączonym slajdzie, a więc w rejonie ulicy Romana Maja, Śliskiej, Fortecznej, Wincentego Pstrowskiego. Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania Starołęka Mała. Plan, który obowiązuje już wiele lat. Niektóre zapisy jego już się zdezaktualizowały. Również kwestie określania parametrów w tej chwili już określamy w planach zupełnie inaczej, a więc plan sam z siebie wymagał już korekty. Równocześnie wpływały wnioski o zmianę tego planu miejscowego. Ja tylko na tym slajdzie pokażę, że w ramach uchwały o przystąpieniu przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego jest objęty większy obszar. W trakcie pracy nad planem został wyłączony obszar określony symbolem B. W związku z dyskusją z Radą Osiedla, z właścicielem firmy Alcom co do możliwości przeznaczenia tego obszaru i wydaje się, że być może na tym terenie obowiązujący plan miejscowy w pełni zabezpiecza mieszkańców przed niewłaściwym zagospodarowaniem, a zmiana zagospodarowania, tak jak chciałby właściciel Alcomu, nie jest akceptowalna przez Radę Osiedla i przez sąsiadów tej inwestycji. Były również wnioski osób prywatnych o zmianę zapisów planu miejscowego, które na etapie analizy wydają się zasadne, co najmniej warte rozważenia w planie, wydawały się warte rozważenia w planie miejscowym i tak zostało to uczynione. Teren, którym objęty jest ten plan miejscowy, jest w większości już zagospodarowany zabudową przede wszystkim jednorodzinną bądź usługową. Tak wygląda ten obszar, bardzo różnorodna zabudowa. Również własność jest przede wszystkim własnością prywatną, ale również na tym terenie są działki miejskie, z których jedną z działek proponujemy przeznaczyć pod usługi, a konkretnie jest dedykowana lokalizacji tam placówki opiekuńczo-wychowawczej, które to placówki miasto musi w najbliższym czasie zrealizować, bo jest taki wymóg ustawowy. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. W studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tak w większości wygląda przeznaczenie w planie, oczywiście wraz z usługami towarzyszącymi tej zabudowie, a także z układem komunikacyjnym. Tak wygląda projekt planu, który dzisiaj Państwu radnym przedstawiamy. On w większości kontynuuje zapisy planu Starołęka Mała. Tak jak mówiłam, uściśla niektóre parametry, które wtedy nie były zapisywane. Również koryguje niektóre przebiegi dróg, likwidując drogi bądź wprowadzając nowe w momencie, kiedy okazało się w tym upływie czasu, że taka korekta jest właściwa bądź konieczna. Poza zabudową mieszkaniową jednorodzinną wyznaczamy zabudowę usługową w rejonach albo, gdzie już w obowiązującym planie mieliśmy tak zwaną aktywizację gospodarczą, bądź w tym rejonie centralnym, gdzie już znajduje się istniejący kościół oraz ta działka, o której mówiłam, działka miejska przeznaczona na realizację placówki opiekuńczo-wychowawczej. A także niewielki fragment przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Właściciel tej działki złożył wniosek, żeby tak przeznaczyć tą działkę. W sąsiedztwie jest już osiedle wielorodzinne, więc jest to kontynuacja istniejącego osiedla. To osiedle wielorodzinne jest poza granicami planu. Nie spotkało się to sprzeciwem mieszkańców Rady Osiedla. Również wyznaczone są oczywiście tereny zieleni, tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia, a także był wyłożony do publicznego wglądu i w terminie wpłynęło jedno pismo składające 5 uwag. Z tych 5 uwag jedna uwaga została rozstrzygnięta przez prezydenta pozytywnie, została wprowadzona niewielka zmiana, która nie wymagała ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, natomiast 4 uwagi nie zostały przez prezydenta uwzględnione. Generalnie są to uwagi dotyczące terenu 18 MN w planie, a więc terenu przy ulicy Fortecznej, konkretnie tego. I kwestionują następujące ustalenia planu. Kwestionują ustalenie w planie wyłącznie realizacji budynków wolno stojących lub bliźniaczych. Właściciel chce zrealizować tutaj zabudowę szeregową, działka ta wzdłuż ulicy Fortecznej, ze względu chociażby na możliwość obsługi z ulicy Fortecznej, a także ze względu na to, że generalnie w planie tym nie proponujemy zabudowy szeregowej. W 2 miejscach tylko występuje zabudowa szeregowa. Jest to sytuacja już zastana. Natomiast w planie tym jest zabudowa jednorodzinna, wolno stojąca lub bliźniacza i w związku z tym ta uwaga nie została przyjęta. Także kwestionowane jest ustalenie możliwości budowy nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na każdej działce. Tutaj też konsekwentnie na całym tym obszarze taki zapis istnieje, który uniemożliwia potem wtórne podziały, znoszenie współwłasności. Także ustalenie powierzchni nowo wydzielanej działki nie mniejszej niż 800 metrów jest kwestionowane. Takie ustalenie również jest wprowadzone po to, żeby nie intensyfikować nadmiernie obszaru zabudowy na tym terenie. I kwestionowany jest zakaz dostępu dla samochodów bezpośrednio z jezdni głównej na terenie KDZ. Chciałam tutaj zaznaczyć, że takiego zakazu nie ma. To znaczy jest możliwość obsługi tego terenu z ulicy Fortecznej wyznaczonym w projekcie planu pasie zjazdu. Także obsługa jest możliwa, natomiast nie na całej długości tej działki. Jeżeli chodzi, i to są uwagi, których prezydent nie przyjął. Jeżeli chodzi o prognozy skutków finansowych, to jest zrobiona w 2 wariantach. Pierwszy wariant przedstawia koszty, które wynikają ze stanu istniejącego, czyli nie przyjmują odniesienia do obowiązującego planu. I tutaj są niewielkie koszty wykupu pod drogi publiczne, a przede wszystkim główny koszt, który powoduje tą ujemną, ostateczną wartość. To koszt budowy placówki opiekuńczo-wychowawczej, która to budowa będzie po stronie miasta, ale tak de facto plan ma jej pomóc, a nie są to koszty wynikające z uruchomienia tego terenu. I drugi, przepraszam, odwrotnie powiedziałam, jest to z uwzględnieniem obowiązujących ustaleń planu, natomiast druga prognoza jest bez kosztów wynikających z uchwalenia i ta jest o wiele wyższa, bo tutaj nie wszystko zostało zrealizowane. Także tak wyglądają dwie prognozy. Projekt w takim planie, proszę Państwa radnych o przyjęcie projektu uchwały oraz o rozstrzygnięcie uwag tych, które nie przyjął prezydent. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała projekt pozytywnie. 11 za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Jeszcze informacja, to jest dołączona autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Czy ktoś chciałby uzupełnić w imieniu komisji, w imieniu klubu? W dyskusji indywidualnej pan radny Zbyszko Górny. Bardzo proszę.
Więc w planie tym zostały uwzględnione żądania mieszkańców, żeby zakazać lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak tu został ujęty taki wyjątek z wyjątkiem dopuszczonym planem, ale na Komisji Polityki Przestrzennej uspokojono mnie, że to dotyczy tylko ewentualnie budowy dróg lub na przykład budowy kanalizacji. Tutaj kontrowersje budziła działalność firmy Alcom, której dwie działki zostały wyłączone do nowego planu część B, ponieważ firma Alcom prowadzi między innymi działalność polegającą na segregacji odpadów, co budzi sprzeciw mieszkańców zamieszkujących sąsiednie działki. Dzięki temu na tych dwóch działkach firmy Alcom będzie obowiązywał dotychczasowy plan, który gwarantuje na działce od strony ulicy Warownej dotychczasową zabudowę mieszkaniową oraz w narożniku ulicy Obożyckiej i Warownej teren pod Zieleniec. Czyli ogólnie proszę o przyjęcie tego planu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nim przystąpimy do rozstrzygania całości uchwały, musimy rozstrzygnąć o losie zgłoszonych uwag, które prezydent na poprzednim etapie procedury odrzucił, nie uwzględnił. Przypominam, że będziemy głosowali każdą z tych uwag osobno. Jeśli Państwo podzielają rozstrzygnięcie prezydenta, należy te uwagi odrzucić i jeśli zostaną odrzucone, wtedy będziemy mogli przystąpić do głosowania nad całością projektu uchwały. Te uwagi w tym planie są cztery, jak już wspomniała pani dyrektor, i pierwsza uwaga zgłoszona przez osobę fizyczną dotyczy sprzeciwu wobec zapisów w planie ustalającego lokalizację budynków mieszkalnych jako wolno stolujących lub w zabudowie bliźniaczej, ponieważ poprzedni plan dopuszczał na tym terenie zabudowę szeregową, czyli wniosek o przywrócenie zabudowy szeregowej. Kto jest za przyjęciem tej uwagi, a kto jest zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta przeciwny temu rozstrzygnięciu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 3 głosy za, 18 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada tę uwagę odrzuciła. Druga uwaga zgłoszona przez też osobę fizyczną dotyczy sprzeciwu wobec zapisu w planie ustalającego lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej. I ta uwaga została też odrzucona. W związku z tym proszę o głosowanie, kto jest za uwzględnieniem bądź zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta za odrzuceniem tej uwagi. Dziękuję, proszę o wynik. 2 za, 18 przeciw, 12 wstrzymujących się. Rada uwagę odrzuciła. Trzecia uwaga dotyczy sprzeciwu wobec zapisu w planie ustalającego powierzchnię nowo wydzielonej działki na nie mniejszą niż 800 metrów, ponieważ poprzedni plan nie odnosił się w ogóle do kwestii podziału działki, był dowolny. Prezydent odrzucił tę uwagę. Kto jest za przyjęciem tej uwagi, a kto jest zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta jest za odrzuceniem tej uwagi? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 4 głosy za, 18 przeciw, 10 wstrzymało się. Rada tę uwagę również odrzuciła. I czwarta uwaga dotyczy sprzeciwu wobec zapisu w planie ustalającego zakaz dostępu dla samochodów z terenu 18 MN bezpośrednio do jezdni głównej, ponieważ zakaz ten jest bardziej restrykcyjny niż ten obecnie obowiązujący. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi, a kto jest przeciw? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 0 za, 17 przeciw, 15 osób wstrzymało się od głosu. Rada tę uwagę również odrzuciła. Po odrzuceniu uwag zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta poddaję pod głosowanie całość projektu uchwały o numerze PU 572/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starołęki Małej, część A w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do punktu 12. Projektu uchwały PU 575/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ten projekt planu miejscowego również dotyczy obszaru, na którym w tej chwili obowiązuje plan miejscowy. Jest to również de facto zmiana obowiązującego planu miejscowego. Jest to rejon Ławicy, tak jak nazwa wskazuje, rejon ulic Perzyckiej, Złotowskiej. Na północy granicą jest ulica Bukowska. Teren w większości zabudowany, wymagający tylko drobnych jeszcze korekt, posiadający dwa tereny, które jeszcze mogą być zainwestowane, w tej chwili są niezabudowane. W większości są to własności prywatne, niewielkie własności miejskie. Tak jak mówiłam, projekt ten obejmuje częściowo obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego Ławica 4. Projekt został sporządzony zgodnie ze studium. Studium jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i generalnie w ten sposób większość zapisów tego planu przeznacza teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oczywiście z usługami, z terenami usług, z niewielką enklawą zabudowy wielorodzinnej, ale to do tego przejdę za chwilę. O sporządzenie tego planu miejscowego wnioskowały osoby fizyczne. Jednym z takich bardzo istotnych wniosków był wniosek dotyczący dopuszczenia szczelnych zbiorników bezodpływowych. taki zakaz w tym planie jest. Jest to plan z tego okresu, kiedy takie zakazy wprowadzaliśmy. Jak wiadomo, te zakazy zostały przez sąd uznane za nieprawne i w związku z tym ta korekta planu no, była konieczna, żeby umożliwić stosowanie bezodpływowych zbiorników. Tym bardziej, że na Ławicy istnieją takie enklawy, które mogą być zabudowywane, które nie mogą być podłączone w tej chwili do kanalizacji ze względu na zbyt małą pojemność istniejącego systemu, natomiast w przyszłości będą mogły być podłączone, ale ten zapis blokuje zabudowę na tych obszarach. I tutaj wniosek dotyczył konkretnie tego obszaru. Również były wnioski dotyczące likwidacji dróg, które okazały się zbędne, drogi wewnętrznej, która ze względu na sytuację własnościową w tym kwartale jest zbędna do obsługi działek po podziale, po prostu takie podziały nie nastąpią, oraz drogi publicznej, która jest już zbędna po zrealizowaniu zbiornika retencyjnego i innej obsłudze tego zbiornika, także również można zrezygnować z tego odcinka drogi publicznej, a więc miasto poniesie mniejsze koszty na realizację dróg po uchwaleniu tego planu. Tak wygląda projekt tego planu na tle, granice tego planu na tle obowiązującego planu Ławica 4. Część północna nie wymagała żadnych korekt. Z analizy wynikało, że może nadal obowiązywać plan Ławica 4. Zabudowa różnorodna, przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bądź wielorodzinna, ale w charakterze niewielkich domów wielorodzinnych. Oczywiście zabudowa usługowa związana z tym osiedlem. Tak wygląda projekt planu, który dzisiaj przedstawiamy. Generalnie kontynuuje zapisy obowiązującego planu z tymi wyjątkami, o których mówiłam. Również dostosowuje te zapisy do istniejącej sytuacji, a więc wzdłuż ulicy Złotowskiej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna, jednorodzinna lub usługowa ze względu na sytuację akustyczną od ulicy Złotowskiej. Niewielka enklawa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, która faktycznie już na tym obszarze została zrealizowana. Wzdłuż ulicy Bukowskiej zabudowa usługowa również tutaj ze względów ograniczeń akustycznych i zabudowa usługowa na działce miejskiej, na której to działce również miasto zamierza zrealizować placówkę opiekuńczo-wychowawczą w najbliższym czasie, tą, która jest ustawowo wymagana od miasta, żeby miasto zmniejszyło wielkość domów dziecka. To jest związane z tym przepisem. Na tym terenie istnieją de facto dwa obszary inwestycyjne, które mogą być zainwestowane. Reszta to już są tylko drobne uzupełnienia. I tak pokażemy tutaj wizualizację tych dwóch terenów. Pierwsza wizualizacja tego terenu na północy jest przedstawiona przez potencjalnego inwestora. Ona się wpisuje w ustalenia tego projektu planu, z wyjątkiem tego, że w południowej części tego obszaru zabudowa musi mieć dachy strome, a nie tak jak tu jest przedstawione, dachy płaskie. I to wynika z projektu tego planu. Ale jeżeli chodzi o zabudowę tutaj proponowaną jako bliźniaczą, jak najbardziej się takie coś może wpisać. Natomiast dla części tej południowej tego obszaru inwestycyjnego wykonaliśmy sami wizualizację. Tak wygląda ten obszar obecnie. Taka jest możliwość dogęszczenia tej zabudowy wraz z tym ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym, o którym już wspomniałam. Projekt przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał opinie, uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęło 5 pism zawierających w sumie 15 uwag. Jedna uwaga została uwzględniona, ona nie wymagała ponowienia procedury, natomiast 14 uwag prezydent nie uwzględnił. Teraz pokrótce je omówię. Pierwsza grupa uwag nieuwzględnionych dotyczy działki przy ulicy Złotowskiej, działek właściwie przy ulicy Złotowskiej, na której zrealizowany jest ten budynek. Ta realizacja wynika z decyzji o warunkach jeszcze poprzedzającej obecnie obowiązujący plan miejscowy, składający uwagę wnosi, aby zwiększyć powierzchnię zabudowy, zwiększyć intensywność zabudowy oraz zmniejszyć powierzchnię biologicznie czynną. Natomiast te przyjęte parametry, które są dla tych działek, to są parametry, które są właściwe dla Ławicy, przyjęte dla tego obszaru i nie widzimy żadnych podstaw, żeby konkretnie dla tej działki zwiększać te parametry. Nie ma takiej potrzeby. Parametry procentu zabudowy umożliwiają nawet w niewielkim stopniu rozbudowę tego budynku, także nie ma tu żadnego problemu. Również następna uwaga dotyczy zwiększenia wysokości zabudowy do 8 metrów. Ta zabudowa w obowiązującym planie jest niewiele niższa, dopuszczona. Natomiast w projekcie planu jest zapis dopuszczający zachowanie i przebudowę istniejących budynków o większej wysokości, a więc ten budynek będzie mógł być remontowany, przebudowywany w tej wysokości. Nie ma obaw dla właściciela tego budynku. I trzecia z tej grupy uwag to, żeby zdefiniować budynek mieszkalno-usługowy albo określić dla budynku mieszkalno-usługowego udział usług w powierzchni całkowitej budynku. Projekt planu na tym obszarze przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną lub usługową dopuszcza zabudowę bądź w 100% mieszkaniową, jednorodzinną, bądź w 100% mieszkaniową, usługową, bądź zabudowę o tych funkcjach mieszanych w jednym obiekcie i dlatego nie widzimy potrzeby doprecyzowywania tego. Dopuszczamy tutaj w sumie pełną dowolność, czy będą to usługi, czy zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Kolejna uwaga dotyczy działki położonej w pewnym sensie w centrum tego projektu planu. Wnosi składający tą uwagę o zmniejszenie wielkości minimalnej działek, nowych działek budowlanych. W tej chwili ta wielkość, która jest dopuszczona w planie, umożliwia podział tej działki, wprowadzenie tej zabudowy bliźniaczej na tej działce, natomiast proponowany przez składającego wielkości umożliwiłby podział na 4 działki pod 2 budynki bliźniacze. Uważamy, że ta wielkość działek byłaby już dużo mniejsza niż te działki, które są na terenie Ławicy i w związku z tym ta uwaga również nie została przyjęta. Zachowujemy tą intensywność, która jest w całej dzielnicy. Kolejny zestaw uwag dotyczy terenu 1U, to jest ten teren usługowy przy ulicy Bukowskiej. I tak pierwsza uwaga mówi, żeby dopuścić takie parametry hałasowe, aby była możliwość realizowania na tym terenie zabudowy związanej z pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, czyli żeby ograniczyć to zagrożenie akustyczne. Ze względu na charakter ulicy Bukowskiej i jej klasę uważamy, że na tym terenie powinny być te usługi ograniczone do tych, które nie wymagają komfortu akustycznego. Kolejna uwaga jest właściwie z tym związana, czyli mówi o tym, żeby dopuścić właśnie usługi, które wymagają tego komfortu akustycznego. Tak samo jest ze względu na sąsiedztwo z ulicą Bukowską nieuwzględnione. I trzecia uwaga mówi również właściwie wprost o tym, żeby już konkretne funkcje, które należą do tej grupy, dopuścić. Następna uwaga mówi o zmniejszeniu normatywu parkingowego. My w tym projekcie planu mamy normatyw parkingowy zgodny z polityką parkingową przyjętą przez Radę Miasta. Kolejna uwaga wnosi o to, żeby wykreślić zapisy o tym, że na działce budowlanej ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem lokalizacji jednego budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego. No ten zapis, tak jak przy Starołęce Małej, ma za zadanie zachowanie ładu przestrzennego tak, żeby nie powstawało kilka budynków, które potem będą dzielone w współwłasności i de facto powstaną o wiele mniejsze działki. Kolejna uwaga mówi o tym, żeby wykreślić punkt ograniczający powierzchnię handlową, powierzchnię sprzedaży i powierzchnię wystawienniczą do 300 metrów w jednym budynku. Ten zapis jest kontynuacją zapisu z obowiązującego planu miejscowego i dla tego terenu uważamy, że ograniczenie powierzchni handlowej jest właściwe. Kolejne uwagi dotyczą tego, aby na terenach 3MN i 4MN dopuścić stosowanie dachów płaskich. Tutaj jest dopuszczone stosowanie dachów płaskich, jednakże na terenie wyznaczonym jako obszar cenny kulturowy o dawnej wsi Ławica w rejonie dawnego folwarku, wprowadzono konieczność dachów stromych. To wynika również z dyskusji na MKUL-e, gdzie był postulat, żeby zapisać bardziej rygorystyczne parametry dla zabudowy, która ma odzwierciedlać miejsce, w którym dawna wieś Ławica była. Kolejna uwaga mówi o tym, żeby wykreślić punkt o ustaleniu na terenie 1U miejsc rozładunku i załadunku od strony terenu 1MN. I tutaj również ten punkt ma za zadanie ochronę ładu przestrzennego. Jest możliwość lokalizacji tych miejsc na terenie, na pozostałym obszarze, także nie ma problemu z naszym zdaniem z zagospodarowaniem tego terenu. Kolejna uwaga mówi o tym, żeby wykreślić konieczność lokalizacji szpalerów drzew na drogach. Ten szpaler drzew jest to aleja, która prowadziła do dawnego folwarku, a więc jak najbardziej warta, godna zachowania. Kolejna uwaga mówi o tym, żeby przedłużyć drogę dojazdową 8 KDD do drogi projektowanej 10 KDD. W obowiązującym planie tu jest przejście piesze, jednakże ze względu na układ przestrzenny, na już poczynione zagospodarowania terenu, przeprowadzenie tego przejścia jest już bardzo trudne i również kosztowne dla miasta, natomiast teren obsługuje się bez problemu, bez tego przejścia i dlatego ta uwaga również nie została uwzględniona. Prognozy finansowe, to są wszystkie uwagi, które nie zostały uwzględnione, natomiast prognozy finansowe tutaj również są zrobione w dwóch wartościach. Również znacznym kosztem jest tutaj budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pierwsza prognoza mówi o koszcie około 3 milionów na minusie. Ta wartość prognozy. Druga prognoza, gdzie już odnosimy się do obowiązującego planu, gdzie ten plan zmienia wiele dróg, albo z dróg publicznych na wewnętrzne, bądź w ogóle rezygnuje z ich realizacji. Ta prognoza zmniejsza się o 1,5 miliona i w związku z tym również zasadne jest uchwalenie tego planu, chociażby z tego powodu, że jest to no nie tyle zysk, który miasto poniesie, co zmniejszenie kosztów uruchamiania terenów na Ławicy. Proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały i również o rozstrzygnięcie uwag, tak jak rozstrzygnął prezydent. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tych uwag jest kilkanaście do rozstrzygnięcia. Czy ktoś chciałby, a nie, najpierw opinia Komisji Polityki Przestrzennej, 9 głosów za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, czy w imieniu własnym wypowiedzieć się? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym przystępujemy do rozstrzygania uwag. Będziemy ponownie głosowali wszystkie uwagi. Przypominam, że przyjęcie którejkolwiek z uwag będzie uniemożliwiało podjęcie uchwały w tej chwili, w związku z tym po kolei. Najpierw grupa uwag złożonych przez osobę fizyczną. Pierwsza uwaga dotyczy zmiana parametrów zabudowy dla terenu 5MNU poprzez zwiększenie powierzchni i intensywności zabudowy oraz zmniejszenie wymaganej powierzchni biologicznie czynnej. Uwaga odrzucona przez prezydenta. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw, czyli zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Jeden za, 21 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Druga uwaga, która dotyczy ustalenia wysokości nowych budynków z dachem płaskim do 8 metrów i do 2 kondygnacji naziemnych. Uwaga odrzucona. Proszę o głosowanie, kto jest za uwzględnieniem, a kto jest przeciw, zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta. Kto się wstrzymuje oczywiście też. Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uchwałę, uwagę odrzuciła. Trzecia uwaga. Wniosek o zdefiniowanie w planie budynku mieszkalno-usługowego lub określenie dla budynku mieszkalno-usługowego udziału usług w powierzchni całkowitej budynku, na przykład do 50%. Uwaga nieuwzględniona. Kto jest za przyjęciem tej uwagi, a kto jest przeciwny zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta? Dziękuję, proszę o wynik. 1 za, 21 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uchwałę odrzuciła. Kolejna uwaga zgłoszona przez kancelarię reprezentującą osobę fizyczną. I to jest uwaga. Który kwestionuje część ustaleń przyjętych w planie i wnosi o dokonanie zmian w przedstawionym projekcie jako całości. I ta uwaga została również odrzucona. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest zgodnie z rozstrzygnięciem prezydenta przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 2 za, 20 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna grupa uwag przez osobę fizyczną zgłoszonych. Wniosek o uwzględnienie w zapisie obszaru, zapisu dla obszaru 1U, że dotyczy nakazu zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej oraz szpitali. Uwaga nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 1 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Wniosek o zachowanie dotychczasowego parametru ilości miejsc postojowych na jeden budynek, czyli na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej 2 stanowiska postojowe i dodatkowe dla przypadku lokalizacji usług w budynku mieszkalnym. Uwaga odrzucona. Kto jest za przyjęciem uwagi, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 3 za, 16 przeciw, 13 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o wykreślenie paragrafu 11 punkt 1 i nieuwzględnione. Kto jest za uwzględnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 0 za, 19 przeciw, 14 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. W paragrafie 11 punkt 11 wniosek o zapewnienie możliwości zastosowania dachu płaskiego oraz pozostawienie dotychczasowych parametrów budynków na terenie 3MN i 4MN zgodnie z obowiązującym planem dla tych terenów. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 20 przeciw, 12 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga o dodanie w paragrafie 13 punkt 1a terenu 1u. Uwaga odrzucona. Kto jest za uwzględnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 0 za, 20 przeciw, 13 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o wykreślenie, paragraf 13 punktu 2a. Kto jest za uwzględnieniem wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 14 przeciw, 14 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o wykreślenie punktu paragraf 13, punkt 2b. Kto jest za uwzględnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 1 za, 19 przeciw, 13 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o wykreślenie punktu 8 w paragrafie 13. Kto jest za uwzględnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Kolejna uwaga, przepraszam bardzo, proszę o podanie wyniku. 20 przeciw, 13 wstrzymujących, rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o wykreślenie punktu 5b w paragrafie 20. Kto jest za uwzględnieniem uwagi, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 19 przeciw, 13 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. I ostatnia uwaga, znowu zgłoszona przez kancelarię w imieniu osoby fizycznej. Wniosek o zmianę projektowanego układu ulicy Mirosławieckiej oznaczonej w załączniku do projektu pod numerem 8KDD poprzez jej wydłużenie do mającej powstać zgodnie z projektem planu ulicy oznaczonej pod numerem 10KDD, tak by było możliwe utworzenie jednego ciągu pieszo-jezdnego w zakresie obu ulic. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za uwzględnieniem tej uwagi, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 19 przeciw, 14 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. To były wszystkie uwagi, które zostały w ten sposób rozstrzygnięte przez prezydenta i nieuwzględnione w projekcie. Rada w swoim głosowaniu podzieliła tę opinię w stosunku do każdej z uwag. W związku z tym poddaję teraz pod głosowanie całość projektu uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu o numerze 575/16. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Głosujemy całość uchwały w tej chwili. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 12 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12 porządku dzisiejszej sesji. Pan prezydent Maciej Wudarski w kwestii formalnej, tak? Proszę, najpierw pan Boruczkowski, przepraszam.
Ja mogę poczekać, nie ma problemu.
Bardzo proszę. A ktoś znowu przełączył mikrofony w takim razie.
Ja mam mikrofon już teraz. Tak, dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym ponownie złożyć wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej fortyfikacji. Moja konsultacja z dyrektorem Szczepanowskim, który jest odpowiedzialny za prowadzenie tego projektu uchwały po odrzuceniu przez Wysoką Radę poprzedniego możliwości uzupełniania porządku obrad wskazała na to, że te opinie, które są opiniami istotnymi i Wysoka Rada powinna się nad tym projektem uchwały jednak pochylić. Punkt na pewno wskazywałbym bardziej odległy, ponieważ dyrektor Szczepanowski musi dojechać. Gdyby jednak tutaj była przechylność, dyrektor Szczepanowski będzie musiał dojechać na sesję. Dziękuję bardzo.
No, w tym samym miejscu 31D zaproponuję. To jest numer jaki? Jakim numer ma ten projekt? 594 łamane na 16. Dziękuję bardzo. Za chwilę poddam pod głosowanie. Czy jest głos przeciw? Głos przeciw. Pan radny Artur Różański. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Panie prezydencie, wyłącznie z powodów formalnych. Już mieliśmy taki przypadek, mieliśmy opinię radcy prawnego, który potwierdził, że nie ma podstaw prawnych do głosowania tego ponownie. Ja oczywiście rozumiem, że pan przewodniczący rady uważał wtedy inaczej, pewnie dzisiaj tak uważa. Niemniej no, byłoby dobre, gdybyśmy takich sytuacji unikało. Wystarczyło zdyscyplinować swoich członków swojej koalicji i wtedy nie mielibyśmy tego problemu. W związku z tym prosiłbym pana prezydenta, by pan wycofał ten wniosek, żebyśmy unikali takich precedensów, które potem podwyższają napięcie na sali.
Dziękuję bardzo. Ja poddam wniosek pod głosowanie, tym bardziej, że te precedensy uczynili sami radni z różnych opcji politycznych, więc to nie ma żadnych barw politycznych. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku o punkt 31d, projekt uchwały PU 294/16. Proszę o głosowanie, kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Już? Proszę o podanie wyniku. 19 za, 14 przeciw. Rada zdecydowała się uzupełnić porządek o ten punkt. Pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni państwo, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały PU 593/16 w sprawie nazwania ulicy imieniem błogosławionego Marka Saviano. Jest to uchwała nazewnicza, czyli pasująca do uchwał, które mamy dziś podejmować i dotyczy uliczki mieszczącej się na Piątkowie. Proponuję, by uchwała była omawiana po punkcie 29 porządku obrad, czyli po ostatniej uchwale nazewniczej dotyczącej nazwania ronda imieniem Antoniego Wojewody. Nie chcę się rozwodzić nad merytorycznym aspektem uchwały, bowiem na to będzie jeszcze czas przy samym omawianiu uchwały, tylko wskażę, że Komisja Kultury i Nauki w czwartek pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę. Natomiast odnośnie aspektu formalnego chcę powiedzieć kilka zdań. Otóż historia tej uchwały jest taka, że po pozytywnym zaopiniowaniu w czerwcu zeszłego roku przez Komisję Kultury i Nauki inicjatywy nazwania tej nienazwanej ulicy oraz złożeniu przeze mnie wniosku do Geopozu, propozycja nadania nazwy została wysłana do opiniowania przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marsienki, a także w Geopozie został opracowany projekt uchwały. Zarząd osiedla zaopiniował propozycję nazwy negatywnie, radca prawny zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Mimo przejścia całej formalno-prawnej procedury i tego, że projekt uchwały powinien był się znaleźć w porządku obrad sesji i w porządku posiedzenia komisji, na której opiniowaliśmy zarówno projekty z pozytywnymi, jak i z negatywnymi opiniami rad osiedli, z przyczyn politycznych projekt uchwały nie został zgłoszony do porządku obrad i pod obrady komisji. Musiałem samodzielnie wnieść ten projekt uchwały do Biura Rady Miasta i pod obrady Komisji Kultury i Nauki. Tak jak powiedziałem, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Ja państwa teraz proszę o umożliwienie nam merytorycznej dyskusji nad rzeczonym projektem poprzez wprowadzenie go do porządku obrad. Dziękuję.
Dziękuję. Czy głos jest przeciw? Zostawmy wyjaśnienia. Ja tylko jedno zdanie muszę powiedzieć, ponieważ żeby projekt uchwały został skierowany pod obrady Rady Miasta, musi znaleźć się w Biurze Rady. porządek sesji jest uchwalany 10 dni, czy ustalany 10 dni przed sesją, natomiast projekt uchwały wpłynął do Biura Rady w ostatni czwartek, czyli 3 dni przed sesją, kiedy porządek sesji był już ustalony. W związku z tym, jeśli z tego miałoby wynikać, że nie wprowadziłem do porządku sesji coś, co było w Biurze Rady, to jest to nieprawda. A teraz poddam pod głosowanie wniosek formalny pana radnego. Kto jest za uzupełnieniem tego porządku o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Wstrzymuje się. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada zdecydowała się uzupełnić porządek obrad o punkt 29a, czyli projekt uchwały 593, jeśli dobrze pamiętam. Proszę? 29a. A w tej chwili, ponieważ nadszedł najwyższy czas, ogłaszam 20 minut przerwy.